Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 433. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną są Piotr Spychał, aka Doktor Judym. Witaj, Piotrze.
Witam. I witam również wszystkich.
I Bernard, aka Trzymisie. Witaj, Bernardzie.
Witam wszystkich radiosłuchaczy.
No panowie, właśnie tak zastanawiałem się, czego moglibyśmy zacząć, tak żeśmy troszeczkę przed nagraniem zrobili taką szybką burzę mózgów, ale myślę, że jako patrioci i to, że jaka blisko naszego serca leży ta firma, można powiedzieć, nie, albo blisko tego serca jest ta firma, to źle się dzieje w państwie duńskim, w GOG-u, podobnie jak w Blizzardzie, zwalniają pracowników i podano chyba, że to jest 10% pracowników. Straszna wiadomość, jak wiemy, 10% w Blizzardzie to było prawie 1000 osób, więc już widzę te 1000 osób właśnie pracujących w GOG-u, bo to chyba tak się przekłada. Mamy jakieś najnowsze informacje?
W GOG-u się przekłada na osób 12.
To były 12 osób odpowiedzialne za Twitter GOG-a, tak? Czy...
Możliwe.
Bo z tego, co wiem, to GOG to jednak jest dosyć dużą firmą i to nie tylko obsługującą prawda, sklep, w jakiś to można sposób obsługiwać sklep, ale także tam jest spory chyba dział, który zajmuje się w ogóle testowaniem, przygotowaniem tych gier no, pod obecne systemy. I ja zawsze, znaczy nawet bardziej to doceniłem później, jak zobaczyłem, że faktycznie w GOG-u są ludzie, którzy nie tylko sprawiają, że te gry można uruchomić na nowych komputerach, na nowych systemach, ale nawet jak są jakieś błędy, które wynikają na przykład z tego, że gdzieś tam pod koniec gry coś się zbuguje, jakiś przeciwnik, nie wiem, przestanie zachować się tak, jak powinien i przez to gry się nie da przejść, to oni takie rzeczy naprawiają i trochę im to zajmuje oczywiście.
Ale to nie jest tak, że GOG był własnością czy jest CD Projektu?
No jest, to jest w ogóle chyba jeden budynek nawet. Chociaż oczywiście CD Projekt Red jest w hierarchii wyżej nad GOG-iem i podobno mają lepszą stołówkę. Tak słyszałem. Ale...
A nie, jak mają lepszą stołówkę, to już w ogóle jest skandal.
No. Tak. Podobno GOG ma bar mleczny, a stołówka dla CD Projektu jest porównywalna do tego, co jest w kampusie Google'a. Więc wiecie, jakie to są standardy, nie?
No, ale wiesz, dobry bar mleczny nie jest zły, nie?
No, ale nie wiem, czy bo... Wiecie, bo luty jakiś taki pechowy się zrobił, bo mówi się o tym, że spadła globalnie sprzedaż cyfrowa, czy w ogóle w branży jakieś te liczby no nie napawają optymizmem. Nie wiem, to może po prostu być kwestia tego, że zima była bardzo, bardzo taka silna, na przykład w Ameryce. W Polsce troszeczkę tam zawiało, słyszałem, padał śnieżek, ale teraz znowu zaczęło się robić ciepło. Ludzie znowu wychodzą na dwór, mniej spędzają czasu przed komputerami, przed konsolami, mniej pieniędzy wydają, więc ja tak przekładam, że na przykład ta wiadomość, że Fortnite zysk ze sprzedaży gier, czy tam wirtualnych przedmiotów, przepraszam, czy cokolwiek, na czym Epic tam zarabia w Fortnite, sprzedaż czy dochód spadł o 48%.
W sensie ludzie wychodzą na dwór.
Ale czy Fortnite to nie jest tak samo jak każda taka gra, w którą grają siedmiolatkowie, że jak każdy siedmiolatek mają krótki attention span i w tym momencie odnajdują coś nowego i się przenoszą i wiesz.
No niedługo wychodzi Harry Potter Go.
No więc, przykład, wiecie. Więc wiesz, już jest coś nowego, nie?
Tękajcie narody, szykujcie się, prawda? Parki i tak dalej, bo będą jakieś gymy dla Harry'ego Pottera. Nie wiem, Piotrze, to śledzisz w ogóle te takie newsy, czy w ogóle
tak,
starasz
tak.
się nie zaprzątać sobie głowy?
Nie, no to ja lubię sobie do śniadania, tudzież czasami gdzieś tam do pierwszej czy drugiej kawy posłuchać tego, co się dzieje, ale to, o czym ty mówisz, tak mi się przynajmniej wydaje. To spowolnienie to ma ogólnie chyba związek z tym, że cała branża IT siadła tak ostatnimi czasy, tak? Akcje największych firm w branży IT siadły tak. I w branży gier to też się, że tak powiem, odbiło.
Czyli mamy do czynienia z drugą bańką
nie.
2000?
Ja bym się
nie, bańką nie.
Ja bym się tutaj nie do końca zgodził. Zbliża się końcówki roku finansowych.
No tak,
Microsoft zarabia krocie, Apple jest po prostu jak jest. Pchają, cisną firmy azjatyckie bardzo mocno, bo cała innowacja właściwie się zdarza teraz w Azji, nie w Stanach czy w Europie. Do tego tak naprawdę model tego takiego digital distribution, jak mamy w tej chwili, właściwie w przypadku tej ekonomii cyfrowej i tym, co się dzieje w tej chwili, umiera, bo ludzie po prostu nie chcą już, no wiesz, mając ludzie, którzy konsumują treści w ten sposób, mają, patrzą sobie, mają Netflixa, mają Amazon Prime, mają Spotify, mają Amazon Music i tak dalej, gdzie płacą tak, jakąś tam
czyli
kwotę.
Czyli wracają do subskrypcji, a
nie dostają subskrypcję, tak. Płacą kwotę. Nie chcę kupować gier na własność.
Znaczy, no wróciliśmy do tego punktu,
jedną
że...
Zwróć uwagę, że jedną z najlepszych w tym momencie platform, najbardziej cwanych, rozegranych strategii w ostatnich 15 latach, czy 17 latach, przyjrzyj się rozwojowi Xboxa Live. Jak genialnie po prostu zmonetaryzowali użytkowników, wprowadzili game passy, gdzie kupę ludzi rzuca im kasę właśnie dlatego, że mogą sobie, mają ten model a la Netflix.
No tak, tylko że Microsoft ma bardzo dużo pieniędzy i dużo tych pieniędzy zainwestował. Rozmawialiśmy kilka odcinków temu o tym, ile studiów kupili, ile pieniędzy wydali na to, żeby właśnie naprawdę nowe gry pojawiały się w dniu premiery na ich platformie. Przecież ale wiesz, Mutant, Year Zero, no to może to jest gra indie, ale może troszeczkę bardziej niż troszeczkę więcej,
indie
ale...
Indie Plus,
ale pojawiła się w dniu premiery, no nie? No. Inne gry zachowawczo woleli już nie ryzykować i nie podpuszczać graczy, więc wrzucili od razu. Znaczy, chociaż zapowiadali to od dawna, prawda? Taki Crackdown 3, nie wiem, czy graliście.
Grałem.
Tak, to taka... Przez to, że to jest w Game Passie, to nie można złego słowa powiedzieć, nie? No bo jak darowanemu koniowi, przecież jakby kazali nam płacić za taką grę, no to byłoby trochę tak... No,
słabo.
Tak, no ta gra powinna wyjść 12 lat temu, tak? A.
Znaczy, on się niczym nie różni od Crackdown 1, dwójki nie grałem.
No tak, ono dokładnie wygląda, tak? Remake to jest, tak? To jest ten remake. Nasze marzenia, wspomnienia, no jedynie Terry Crews jest taki bardziej odlotowym dodatkiem do tego wszystkiego, no. Nie, no jest, zmienia się parę rzeczy. Rzeczywiście ten model, który mi się nie podoba, jeśli chodzi o cyfrową dystrybucję i mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu on wymrze, że się tak wyrażę brzydko, i on absolutnie zniknie. Tylko nie wiem, kiedy to nastąpi. Wygląda na to, że może nie nastąpi za szybko. To są oczywiście lootboxy, czyli ta cała loteria związana z kupowaniem wirtualnych pudełek i czekaniu na to, że aż coś wypadnie ważnego. I teraz najpopularniejsza gra ostatnich tygodni, Apex Legends. Znowu widzę, że po prostu są te lootboxy. Oczywiście to są wszystko elementy kosmetyczne, więc nie mogę powiedzieć, że mi to w jakikolwiek sposób przeszkadza. Zresztą ja nie jestem takim graczem tego Apex, który spędza nie wiadomo ile czasu, nie? Ja sobie tak wieczorem zagram 2-3 rundki, potwierdzę tylko, że jestem takim sobie graczem, ale mam tą przyjemność, prawda, że sobie pobiegam, bo gra ładnie wygląda i to wszystko, nie wiem.
Nie podobało mi się to w ogóle.
A Piotrze, ty w końcu zagrałeś? Trochę pobiegałeś tym?
Tak. Wiesz co, dosłownie tylko kilka razy, bo też właśnie to były takie szybkie rundki i niestety akurat tak trafiałem na takie sytuacje, że gdzieś lądowaliśmy z grupą losowo dobranych ludzi i że wytrwaliśmy dosłownie może 5, może 10 minut za każdym razem, po prostu zawsze znajdowała się już tam gdzieś jakaś taka grupa, która albo była zgrana, albo po prostu byli bardziej doświadczeni gracze, to nawet widać było po poziomach, którzy po prostu wiedzieli, co robią, tak? To jest jakby problem, żeby trochę zacząć w tę grę, w sensie, że nie ma tam tutaj, brakuje takiego miejsca, żeby można było sobie chociażby poćwiczyć i tą mapkę zobaczyć jakoś tak, żeby chociaż nawet broń wypróbować, dobrać sobie coś do...
Jak chcesz dołączyć do elity, to musisz rzucić pracę dzienną, grać właśnie przez te 8 godzin dziennie, może też streamować i nagle możesz i osiągniesz ten poziom taki najwyższy, wtedy może nawet pojawić się tam na kanale Twitch Rivals. Nie.
Albo możesz na przykład mieć życie i zająć się czymś, co ma
na przykład, na przykład.
Tak, i dlatego ja na przykład wybieram gry generalnie single player z dużą ilością fabuły. Czasami odchodzę od tej reguły, bo wiadomo, że nie można zawsze, no trzeba, jakaś odskocznia musi być.
No to wiesz co, tak jak mówimy już o tym, co byśmy chcieli, żeby wymarło, to ja bym chciał, żeby wymarło coś takiego jak Games as Service, bo to się zrobiło strasznie popularne, ale jakościowo to jest straszliwie mierne i jeżeli cokolwiek firmy robią, to tak naprawdę zaprzepaszczają swoją reputację, przynajmniej tak patrząc po Bethesdzie i po... W tym momencie po BioWare.
Właśnie chciałem cię zapytać, Piotrze, czy uważasz, że Anthem to jest IT naszych czasów?
Wiesz co?
Znaczy, że chce iść do domu i nikt nie chce grać, to
myślę, że Anthem ładnie, przynajmniej po tym, co widziałem i po wszystkich recenzjach, które czytałem i oglądałem, jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że przez ostatnich kilka lat, czyli przez jakieś powiedzmy, ile minęło czasu od Andromedy do Anthem? 4-5? lat?
No nie, nie na pewno.
Nie, przesadzam, nie przesadzam.
3-4, ja bym powiedział.
3-4 chyba tak, bo Anthem, sam Anthem był... Sam Anthem, tak? A nie, przepraszam.
Czas leci.
Przepraszam, Anthem był robiony przez 6 lat podobno.
Tak.
Natomiast ja nie wierzę, że ta gra była robiona przez... Ja nie wierzę, że ta gra była robiona przez 6 lat, a jeżeli cokolwiek, to został zrobiony jakiś mega reboot. Znaczy, tak by to wynikało, że reboot został zrobiony jakieś 2 lata temu.
Z asetów, które zostały po Mass Effect Andromeda.
Natomiast to jakby do czego zmierzam. Myślę, że musimy się powoli pogodzić z tym, że tak naprawdę to mityczne BioWare, do którego się odnosiliśmy przy Andromedzie, psiocząc na to, że Andromedę zrobił Team B, a nie, znaczy ta drużyna B, a nie drużyna A, a jakby musimy się z tym pożegnać.
B to jest drużyną A i właśnie
tak,
nie ma
tak,
drużyny.
Tak, nie ma drużyny A. Nie w tym drużyna momencie BioWare...
Drużyna A doszła w momencie, jak się okazało, że już kontrakt, znaczy w kontrakcie te ileś tam lat, które musieli być w firmie, się skończyły. I
dokładnie
doszło
tak.
Do wniosku, że mogą wreszcie iść na emeryturę wczesną i łowić ryby, pić piwo, ważyć piwo, cokolwiek.
No to już jakby odejście doktorów to jakby inna sprawa, tak? Tam jeszcze jakaś stara kadra jest, natomiast no, widzę, że są dokładnie takie same problemy, jakie były z Mass Effect Andromeda, więc po prostu oni przyjęli całą masę nowicjuszy i jakby to młode pokolenie, a które niestety tak. Nie ma nic do powiedzenia, przynajmniej w tej warstwie fabularnej, to za co najbardziej lubimy BioWare, za dobre teksty, no właśnie, za dobre dialogi, za...
Ale to jest właśnie to, że wszyscy...
To lubiliśmy.
Tak, no tak, ale no tak, bo ten scenarzysta, już zapomniałem, jak się nazywał, Drew...
Capricorn.
On gdzieś tam jakby miał tą wizję od początku do końca tej fabuły. Ja nie wiem, czy to tam w trójce on już on jakoś chyba przed trójką odszedł, nie wiem, dlatego zawsze ta trójka jest taka, była uważana za taki projekt doszywany, nie? I tam zawsze się ludzie do tego zakończenia doczepiali.
W dwójce odszedł, w czasie robienia dwójki już odszedł. Tak,
ale może wiem. Jeszcze tam przekazał część tej wizji, bo jaki ja mam problem z Mass Effect Andromedą? Że to jest gra, która jest fatalnie napisana pod względem...
A nie, no wiesz, Andromeda...
Ja już nie czepiam się technicznych rzeczy, bo dla mnie technicznie, kiedy na przykład wychodziłem na misję i na przykład nie musiałem patrzeć na twarze NPC-ów i ich słuchać, tylko po prostu robiłem, strzelałem i tak dalej, to ta część mi się bardzo podobała. Te eksplorowanie, wiadomo, że w porównaniu do tych śmiesznych misji w Mass Effect, gdzie miałeś małe plansze, ciężko to nazwać, było taką grą z otwartym światem, to podróżowanie jako w poprzednich częściach, w Andromedzie to było świetnie zrobione, ale niestety cała warstwa fabularna, cały ten powód, dlaczego oni do tej innej galaktyki się wybrali, w jaki sposób wyglądali, w jaki sposób w całej galaktyce, po której oni podróżują, tak ten, tam są jest tylko kilka razy i jeszcze w ogóle no, mnóstwo takich rzeczy, które po prostu sprawiają, że walisz głową w mur. I to samo mam problem właśnie z Star Trek Discovery. Nie wiem, czy oglądacie Star Trek Discovery. Taka mała dygresja. Tam też jest problem taki, że Star Treki zawsze były takimi tasiemcami, że tam w każdym odcinku była jakaś historia, ale to się jakoś ciągnęło i te postacie były takie interesujące. Discovery masz mnóstwo wątków rzuconych. I to jest tak, że jakiś wątek się pojawia w odcinku i to rzucają ci po prostu jakiś niesamowity konsek. To sobie, kurczę, ale to jest ciekawe. I zamiast to gdzieś rozwinąć, zrobić nawet z tego cały sezon, to oni to rozwiązują niemal w jednym odcinku. Wszystko jest. No, nie potrafię teraz się coś, ale po prostu Andromeda pod tym względem jest strasznie... mi się strasznie nie podobało i to mnie odrzuciło. I dlatego jak patrzyłem na Anthem, to byłem ciekawy, czym będzie ta gra. A później jak okazało się, że to ma być właśnie taki loot shooter, to ma być game as a service, bo gry jako usługa mają sens, ale właśnie w takim abonamencie jak Game Pass. Takim, że masz po prostu określoną kwotę, mniejszą lub większą, ale stałą i masz naprawdę duży wybór. A tutaj jest tak, że tych gier jest za dużo i nie możesz na przykład wszystkiego spróbować i jakoś tak to mi przeszkadza, bo wolałbym jakiegoś takiego, nie wiem, ujednolicenia tego. No ale wracając właśnie do Anthem, to fabularnie nie wiem, jak tam ta sprawa wygląda. Na mnie zrobił niesamowite wrażenie, nie wiem, czy widzieliście ten zwiastun Neila Blomkampa.
No on był dobrze zrobiony, tylko że tego nie ma nawet w jednej setnej w samej grze.
Tak, on wygląda jakby po prostu, ktoś zrobił film na miarę Duny, oczywiście w innej scenerii i tak dalej, ale ja to tak sobie wyobrażam, że ta nowa Duna może być z takim rozmachem zrobiona i powycinał te wszystkie fragmenty i z tego zrobił taki dynamiczny, bo naprawdę, jak patrzysz na ten zwiastun, to on ma na tyle scen, tyle efektów, jak to się w ogóle, ile to musiało kosztować, żeby to zrobić, to robi niesamowite wrażenie, później okazuje, że grasz w grę i oglądałem recenzję Angry Joe który po prostu no, opowiadał, że są takie misje, które trwają 5 minut, a ekrany ładowania w sumie, które są w grze przed misją, w trakcie misji i po misji, trwają dłużej niż sama misja. Bo tam zmierzył to. Misja trwała 5 minut, a chyba wszystkie ekrany ładowania 6. No i technicznie to jest no, straszne rozczarowanie. Dlatego nie wiem, no, ja jeszcze po Anthem nie sięgnąłem. Grałem tylko w demo, które było. I udało mi się wtedy zagrać może jedną czy dwie misje, tam jeszcze parę rzeczy zobaczyć. No i wtedy akurat no, tak naprawdę nie widziałem nic, co ta gra oferuje pod względem fabularnym. A teraz to się boję w ogóle nawet grać, bo jak to taka jest właśnie... No, nie wiem, jak to powiedzieć. No, Łukaszenka, no. To ciężko.
Nie, to niestety znowu jest ten niski poziom, który widzieliśmy w Andromedzie. To znowu są to co mnie najbardziej drażniło. To są znowu te takie suchary, takie czerstwe żarty, gdzieś, nie wiem, napisane na kolanie, gdzieś wyłapane może jakaś taka na zasadzie rozmówek w biurze przy tym, przy kawie, czy właśnie w stołówce, coś takiego. Jakby brak takiego zrozumienia, że nawet taki fluff, nawet taki... Tak. Takie jakieś poboczne dialogi muszą mieć mimo wszystko pewną jakość na poziomie literackim, a nie na poziomie takich mega trywialnych i denerwujących tak naprawdę rozmówek. Nie wiem dla kogo, z myślą o kim to było pisane, ale to jest dokładnie ten sam błąd powtórzony, co był w Andromedzie, że to jest po prostu straszliwie miałkie. No i nie mówiąc o tym, że właśnie wszystkie problemy techniczne związane z Anthem, czyli właśnie te czasy wczytywania się, framerate, który wcale nie jest dobry.
Pop-up, wywalanie z gry, tam rozłączanie.
Tak. Te wszystkie teleportowanie na przykład do graczy, tak, bo jak się na przykład tam wczytać się z opóźnieniem, a jest grupa, która gdzieś tam idzie, to jak zdążyć się wczytać, dostajesz informację o tym, że twoja grupa już jest dalej, ty jesteś za daleko. Znowu jest ekran wczytywania pomiędzy przechodzeniem, wiesz, do tego Fort Tarsis całego, do samego menu, gdzie masz te skórki i te wszystkie modyfikacje twojego pancerza. Tutaj to wszystko jest tak poszatkowane i poprzerywane, chociaż przecież obietnice były zupełnie inne, nie wiem czy pamiętacie, ale tak naprawdę to miało być w ogóle bez żadnych stref wczytywania, a strefy wczytywania są tak naprawdę już nawet w samym tym otwartym świecie. To nie jest tak, że ci się wczyta raz i potem tak. Jest jakiś streaming tego, tylko są takie momenty, że dochodzisz gdzieś tam, bach, i stoisz i czekasz.
No właśnie, dlatego ja mam nadzieję, że oni naprawdę teraz, kiedy już gra jest no wyszła, prawda, z bety i teraz jest w tej takiej drugiej becie, tak zwanej właśnie z early adopterami, że oni naprawdę ciężko pracują, żeby za miesiąc, dwa te wszystkie błędy wyeliminować. Bo mnie interesuje, mi się trochę podoba, ja jestem bardzo ciekawy tego świata, tej historii, jak to się stało, że mamy właśnie nowoczesną technologię, a ludzi chodzących w szmatach, nie? Wiecie o co? Że mamy po prostu przyszłość z przeszłością, taki retrofuturyzm. I dlatego tak naprawdę chcę zagrać w Anthem. I mam nadzieję, że samotny gracz, który niekoniecznie chce grać właśnie, robić w kółko te same misje dla tego lootu, tylko tak po prostu chce przejść fabułę od początku do końca, znajdzie coś w tej grze też dla siebie, mimo że ona tak naprawdę jest no, szyta pod coś innego, no ale no tak jak mówię, no, ja żartuję oczywiście z tym, że Anthem to jest E.T., bo ta branża pokazała, że jest tak elastyczna, że naprawdę takich E.T. to musi być mnóstwo, żeby coś się stało i teraz szykujemy się powoli do podsumowania tej generacji, podobno na E3 mają się pojawić nowe konsole, już nawet jakieś nazwy kodowe ktoś gdzieś wyczytał, ale ja szczerze mówiąc nie jestem jeszcze gotowy na koniec tej generacji. Ja bym chciał, żeby jeszcze ona tak z rok, dwa potrwała. Nie wiem, jak wy na to patrzycie, no ale dla ciebie, Piotrze, może był dobry motyw, żeby zainteresować się. Chociaż nie, wróć. Wychodzi, no, słyszeliście, to chyba dzisiaj się pojawiła informacja, że mają być wszystkie, że Microsoft pracuje na tym, żeby wszystkie gry z Xboxa można było uruchomić na PC. Nie wiem, czy czytaliście tę wiadomość.
Nie, ale no to możliwe, biorąc pod uwagę, że wpuszczają live'a na wszystkie możliwe platformy.
No ale to gdzieś
to takie... Dlaczego nie? To ma pewien sens. To, co oni robią, to jest, tak jak mówiłem, jest to genialna strategia po prostu.
No tak, ale...
No to samo powinno zrobić PlayStation tak naprawdę. Czy oni coś tam mają z tym PlayStation Now, tylko że to jest strasznie słabe i to strasznie słabo to działa.
Chyba oparte o streamowanie.
Streamowanie niestety nie działa jak należy. Chociaż jest taka firma we Francji, nazywa się Shadow coś tam i oni... Streamujesz komputer. W sensie może dostać jakby dostęp do wirtualnego...
No i to jest chyba zasadnicza przyszłość, tylko na razie to jeszcze...
Wypasionego z... jak się nazywa? Z jakimś mega...
Tak sobie w Japonii radzą z grami, które na przykład nie chodziłyby na Switchu, jak na przykład Assassin's Creed Odyssey. Jest właśnie usługa, która pozwala w Japonii streamować takie gry. I to jest ciekawe, bo może faktycznie już jesteśmy na tym etapie, że już jest ekonomicznie opłacalne mieć te farmy serwerów, tak jak kiedyś był OnLive, żeby te gry właśnie były streamowane. Że to już nie jest taki... Bo OnLive mi bardzo szkoda, ale no faktycznie to nie
ma się pojawił za wcześnie.
Jeszcze technologii ciągle nie ma i też masz wysoki download. Jak masz takie latency, opóźnienia, wiesz, o ile działa to fajnie przy streamingu rzeczy, gdzie masz pobierać, nie zastanawiam się, czy masz jakieś tam opóźnienie, czy nie, czy masz jakieś zepsute pakiety, to się zbuferuje i będzie okej, nawet nie zauważysz. Natomiast jak musisz robić input w drugą stronę, to już teraz robić schody. To jest, wiesz, to Microsoft zrobił.
Ale ja grałem na online,
ja
i to całkiem
grałem,
sporo.
Ale
to było całkiem niezłe.
No i co z tego, żeby działało? Jak 150 innym ludziom nie działało, a ci ludzie mieli zapłacić pieniądze. To musisz tam działać, to też nic nie znaczy. Wiesz, bajer jest taki, że Microsoft zrobił genialną strategię. Mają kompletny ekosystem, teraz go wypuszczą na Switchu, teraz go wrzucą na PlayStation, wrzucą go wszędzie indziej, bo ma być taki plan.
No właśnie, to też się pojawiła taka plotka z tym Switchem, to jest interesujące.
To nie jest plotka.
Myślisz?
Jestem pewien.
No ale jakieś konkretne, co dokładnie ma Microsoft zaprezentować na Switchu? Ma po prostu uruchomić aplikację, na której będzie można streamować gry z Xboxa, czy...?
Nie, raczej zakładam, że na początek będziesz miał dostęp do achievementów, cross-platformowe granie i tak dalej.
Znaczy to jest ciekawe, bo Nintendo jest taką firmą hermetyczną, ale z drugiej strony, jeśli ktoś zaproponuje dobry deal, to czemu mieliby odmówić, nie? Więc to tak. No ale niewątpliwie live jest interesujący, w ogóle to, co robi Microsoft, jest interesujące, tylko oni w tym momencie przegrali przez taki błąd na samym początku, znaczy nie przegrali, ale
znaczy
nie są na czele tej generacji.
Oczywiście są na czele.
Chodzi o liczbę sprzedanych, po pierwsze chodzi o liczbę ekskluzywnych gier. Chodzi o liczbę sprzedanych konsol.
W 2010 roku Microsoft wyciągał rocznie miliard dolarów na samym abonamencie.
Ale rzeczywiście i Microsoft doskonale wie, jak wyciągać tych pieniędzy jeszcze więcej. Niemniej to Jeff Bezos jest najbogatszym człowiekiem na świecie, nie Bill Gates. No
ale Bill Gates siedzi w dupie w domu i ma na przykład, a Bezos nie.
No właśnie nie, no Bill Gates jest, wiesz, jest filantropem, jeździ po świecie i robi...
Ale to nie ma znaczenia, chodzi o to, że nie możesz porównywać Bezosa, który trzyma Amazona sztywną ręką, jest to jego firma, tak, do kogoś, kto z tą firmą nie ma nic wspólnego. Tak powiedzieć, najbogatszym człowiekiem jest Bezos, a nie koleś, który pracował jako...
Chodzi mi o to, że ci, którzy dorobili się na tych miliardów na Microsoftie, już tak faktycznie nie pełnią żadnych kierowniczych,
ale
bardziej
to nie
takie
ma żadnego znaczenia.
Tytularne. No tak, ale chodzi mi o jedną prostą rzecz, tak? Że ja rozumiem, że jak będziemy się porównywać, chciałem tylko ci udowodnić, że jak będziemy porównywać się, kto ma więcej kasy albo kto więcej zarobił, to nigdzie nie dojdziemy. Chodzi mi o to, że jeśli chodzi o graczy nie interesują, że ile ma Bill Gates na koncie, ile Microsoft zarobił miliardów. Graczy interesuje to, że mają konsolę Xboxa i mają konsolę PlayStation 4 i konsola podstawowa Xbox One i konsola PlayStation 4 podstawowa na samym początku generacji PlayStation 4 było mocniejsze, miało na przestrzeni w ogóle całej generacji ma więcej ekskluzywnych tytułów. Te ekskluzywne tytuły w większości są dużo większe, dużo wyższej jakości niż pozostałe, więc chodzi mi o to, że obiektywnie
właśnie źle porównujesz, bo ty się skupiasz na jednym wyznaczniku, a obiektywnie jest tak, że Microsoft Golda...
Nie, ty jako właściciel akcji Microsoftu cieszysz się, że te akcje idą w górę.
Damian, Microsoft Golda ma większy dochód niż cała grupa Sony.
No to jest ciekawa informacja, ja się cieszę z tego powodu. Ja mówię, niech te goldy się... Ja się cieszę, że oni w końcu kupili te studia i że w końcu wydadzą jakieś tytuły, które gracze chcą zagrać i żeby tytuły były ekskluzywne. Wiemy, że na razie jest z tym problem i na Xboxa nie wyszedł God of War, na Xboxa ale nie wyszedł Spider-Man.
Ale Damian, to nie ma znaczenia w dużym.
Ale ja mówię o graczach. Graczy nie interesują pieniądze. Myślisz, że mniej... Ty jesteś tutaj pierwszą osobą, która mi powiedziała, ile zarobił Microsoft Damian, na Goldzie. A mnie to nie interesuje jako gracza.
Ciebie takiego gracza interesuje.
To ja zapytam Piotrka, bo Piotrek się przesłuchuje i już pewnie...
Damian, ja ci powiem, o co mi chodzi. Gracze to jest najśmieszniejsza, grupa społeczna ever. Gracze
nie
mają...
każda inna w grupie.
Gracze mają... Attention span gorszy niż złota rybka. Stary, popatrzmy na cenę gier. Pamiętasz cenę gier na Xboxa? Jedynkę,
dobrze,
na
ale to już ten... Okej, już ustaliliśmy. Już ustaliliśmy, że gracze to są,
Damian,
to są ludzie.
Na pamiętasz cenę gier na Xboxa jedynkę?
No pamiętam.
9 euro. Ile kosztuje gra na Xboxa czy One albo na...
Ale to wtedy była większa konkurencja, był HMV, był
nie,
Game.
Nie, Damian,
był,
nieprawda.
Teraz jest tylko GameSpot i Argos. I
Bayer
jeszcze
jest
może...
Taki, że z każdą kolejną generacją gier konsol, cena została podniesiona o mniej więcej 10 euro, czy 10 dolców.
Ale przecież ja pamiętam czas, jak w latach 90. kartridż na Nintendo 64 kosztowała 350 zł w Empiku. I tyle, no. Nie. A na, gry na Neo Geo było po 300 dolarów,
bo to
był inny
czas. Chodzi o to, że płaczą, że o Jezus, ja wolę PlayStation, bo jestem graczem PlayStation.
No ale okej, zdrożały, ale jedno jest pewne. Teraz mało kto kupuje gry za pełną cenę. Wszyscy czekają na promocję, wszyscy czekają, aż gra pojawi się w jakichś bundlach, wszyscy czekają na... albo kupują kody...
model, który wprowadził sobie Microsoft, który Sony nie jest w stanie zreplikować pod tytułem mamy stały revenue stream, który do nas, którym gracze...
No dobrze, no to finansowo Microsoft wygrał generację. Zgadzam się, zakończmy ten temat, wygrałeś. Bernardzie, wygrałeś. Microsoft wygrał generację finansową. A ja mówię o tym, że gracze obiektywnie widzą w zwycięzce w takiej na przykład konsoli jak Switch, bo się świetnie
sprzedaje. To są obiektywni gracze. Co to jest obiektywnie gracze?
No ale przed chwilą rozmawialiśmy o obiektywnych, bo powiedzieć obiektywnie. Ja mówię o obiektywnie, ile było ekskluzywnych gier na Xboxa w ciągu ostatniego pół roku.
No i co z tego, że ich było mało, skoro i tak Microsoft zarabia więcej pieniędzy na Xboxie.
No dlatego mówię,
Sony.
Ty mówisz o pieniądzach, a ja mówię o grach. Dobra, koniec. To jest temat zakończony, dziękuję. Piotrze, w takim razie, jak ty się rozpatrujesz na tę generację i czy w ogóle ciebie interesuje możliwość odpalenia gier z Xboxa na PC i czy jest coś, co na przykład w tej generacji cię nie interesowało, ale jakby to dodali w nowej generacji, właśnie w tej, która ma być, nie wiem, w 2020 roku, nowych konsol, mogłoby przykuć twoją uwagę, cię zainteresować?
To znaczy, mi się wydaje, że największy problem, przynajmniej tak z punktu widzenia gracza PC-owego z platformą Microsoftu jest taki, że większość gier, która wychodzi na Xboxa, to są tytuły wieloplatformowe, więc po co kupować je w wersji Xbox Live, jak można je kupić na Steamie albo gdziekolwiek indziej. Więc to jakby nie ma żadnej większej wartości pod tym względem. Z punktu widzenia oryginalnych, ciekawych gier, które przykuły moją uwagę, a w które nie zagram, bo są przypisane do platformy, no to tutaj rzeczywiście PlayStation 4 wygrywa. Natomiast przypuszczam, że jeżeli chodzi o pieniądze, no to pewnie Microsoft wygra. Natomiast z punktu widzenia takiego, na przykład takiego konkretów, tak? No nie zagram sobie, nie wiem, w Horizon Zero Dawn chociażby, nie zagram sobie w God of War. Tam Spider-Mana jakoś przeżyję, ale parę innych rzeczy, jeszcze tam było kilka takich tytułów, które...
W Detroit od Davida Cage.
No on po jakiejś mocnej przycenie, tak.
No. Natomiast... Red Dead Redemption 2 raczej się pojawi na PC-cie.
Red Dead Redemption to ja będę hejtował z urzędu.
Tak?
Nie będę dopłacał do gry, w której goście się chwalą, że zapieprzają po 100 godzin tygodniowo i disują gości, którzy tego nie robią.
Ja myślę, że to jest zła interpretacja. Ja to zawsze mówiłem, że po prostu jak robisz coś z pasją i chcesz dokończyć... Piotrze, ile razy zarywałeś noc, bo musiałeś dokończyć jakiś projekt? I robiłeś to z pasji.
Nie, w pracy.
Nie, ale z pracy, ale nie z pracy tej, która ci daje tam, no, powiedzmy, płacisz niej czynsz i tak dalej, ale z tej twojej takiej pasji, wiesz, na przykład filmowej i tak dalej, no ile czasu na przykład straciłeś montując coś i tak dalej, no to jest, są rzeczy, które ja uważam, że oni to robią z pasji, że nie wyobrażam sobie ludzi, znaczy nie, wyobrażam sobie, to jest złe słowo, że nie wyobrażam sobie określenia, ale ja widzę, że oni nie chwalili się na ten sposób, że patrzcie na nas, jak my ciężko pracujemy, tylko mówili, że po prostu to jest taki projekt, że do ostatniej chwili to, żeśmy po prostu siedzieli w tym biurze i nie wychodziliśmy. I faktycznie, bo ciężko sobie nawet wyobrazić, że 100 godzin ktoś może tygodniowo pracować, bo to właściwie to wychodzi tak, że nawet nie wychodzą z biura, tylko śpią gdzieś pod tym biurkiem.
No i tak było, i takie były relacje, że ludzie przynosili swoje śpiwory, po czym na przykład pracowali przez 10-12 godzin, szli spać, budzili tych, którzy spali tam obok gdzieś i spali
te 8 godzin. Ale widzisz, dla przeciwwagi masz grę, która właśnie jest tak wspaniała jak Red Dead Redemption 2.
Ale ona wcale nie jest taka wspaniała. Ona nie jest wcale taka wspaniała, ona jest przesytem, to jest taka popisuwa mega pod tytułem, że się podniecasz tym, że są super fantastyczne tekstury i to, że i tym, że ktoś siedział, był osobny animator od tego, że animował jajka koniom, żeby dyndały odpowiednio. To jest onanizowanie się.
Te konie autentycznie się zachowują bardzo naturalnie i przyznam, że ten świat wygląda no, przepięknie. To jest coś niesamowitego. Ale chodzi mi o to, że masz grę właśnie Red Dead Redemption 2, że tam siedzieli po nocach, prawda, spali w biurach. No nic innego, tylko właśnie tłukli tę grę, robili ją. A z drugiej strony masz ludzi, którzy od 9 do 5 siedzieli w biurze. Jak zegar pyknął 5:01, to oni już byli dawno w autobusach, no nie do domu. I tak powstała Mass Effect Andromeda.
Mi się wydaje, że przesadzasz, że to raczej nie jest tego typu kwestia.
Allegedly.
Allegedly nie do końca. Jakbyś przeszła tą książkę Blood, Sweat and Pixel, co tam szło, mogę ci
poczytać. A było coś o Andromedzie?
Było o Andromedzie. To mogę się ją pożyczyć, że sobie poczytasz, że to nie do końca masz rację.
Nawet wystarczyło poczytać ten artykuł na Kotaku, żeby zobaczyć. Tam jest bardzo konkretna analiza, że ta gra też była rebootowana i też oni nie wiedzieli do końca, o co im chodzi. Także.
To ten Jason, jak mu tam było? Schreier. Kotaku, on pisał tą książkę Blood, Sweat and Pixels.
Także to niestety, no ja takich rzeczy nie będę popierał, tak, bo uważam, że to jest po prostu porażka ludzi, którzy tym zarządzają. A chwalenie się tym, to jest zresztą też już jest zwalczane nie tylko w branży gier, tak? Jest taki ruch, co się nazywa work porn czy hustle porn. To jest właśnie wymierzone w ludzi, którzy się podniecają tym, że zapieprzają całe tygodnie i że nie mają życia na przykład i że siedzą w firmie.
No ale to jest to, że oni muszą mówić o tym, a jakby, że jesteśmy generacją, gdzie słowa, a nie czyny mają znaczenie. Że ktoś po prostu opowiada swoją historię zamiast na przykład pokazać. Gdyby oni to pokazali, gdyby gdzieś to było tak, że, tak jak mówisz, nie chwalili się tym, tylko to jakoś tak wynikło, że ktoś po prostu robił materiał, nie wiem, Daniel Dwyer zrobił materiał o Rockstarze i faktycznie po prostu widzi tych ludzi gdzieś śpiących pod biurkami, to pizza się wali, jakieś kawałki na ziemię, żeby oni tam wychodzą, wiesz, godzina 6 rano i tam ktoś chrapie pod biurkiem, bo do 4 nad ranem pracowano, to by zupełnie inaczej wyglądało. Nie wiem, to by może jakiś komiczny wydźwięk miał, ale...
Ale wiesz, przecież to jest korporacja, oni chronią tak swój wizerunek, że w życiu czegoś takiego nie pozwolą ci pokazać. Tylko, że potem ludzie...
Mam tylko nadzieję, że jakieś naprawdę dobre pieniądze mieli z tego overtime'a.
No raczej nie, a ludzie potem mają bardzo poważne problemy, bo są wycieńczeni fizycznie i psychicznie, albo chodzą na przykład do psychologa, albo mają na przykład załamanie nerwowe i tak dalej, i tak dalej. No to jest, wiesz... A z drugiej strony...
To jest jedyna branża, której tak często słyszę, że ludzie biorą te takie... To tak dokładnie z angielskiego brzmi sabbatical, czy jakoś tak, że biorą sobie takie roczne urlopy.
Sabbatical to jest urlop naukowy, z tego co pamiętam, ale no okej. Okay.
No wiem, ale chodziło o to, że dziekanka jest taka normalna, nie? Że tak się zawsze mówiło, że można wziąć urlop dziekański, jak się było na studiach. Ja znam wiele osób, które wzięły dziekański urlop i nigdy na studia nie wróciły, więc to różnie z tym jest, ale chodzi o to, że właśnie taka dziekanka, gdybym miał taką okazję wziąć w pracy taki roczny urlop, to mnie by strasznie kusiło. Mieć tą pewność, że ja mogę wrócić do tego samego miejsca, że znaczy nie mam tej niepewności, ale mogę psychicznie odpocząć. I coraz więcej ludzi gdzieś tam faktycznie potrzebuje tego, ale nie każdy może sobie pozwolić na to, więc można powiedzieć, że 99,99% ludzi nie może sobie na to pozwolić.
Wiesz, problem jest też taki, nie wiem, ja na przykład to widzę to i to nie tylko jest, wiesz, to nie tylko jest w branży gier, to jest również na przykład w architekturze, w branżach graficznych i generalnie wszędzie w tych branżach, gdzie robienie czegoś jest fajne. Zarówno w małych firmach, jak i w korporacjach żeruje się i wykorzystuje się do cna to, że przychodzą tam non-stop, przychodzą kolejne pokolenia młodych ludzi, których jara samo to, że w ogóle mogą zarabiać jakieś pieniądze na tym, że na przykład robią grafikę, że robią tekstury, materiały, że modelują. I takich ludzi się wykorzystuje. I tacy ludzie siedzą, bo to jest na przykład ich pierwsza praca albo druga, i tacy ludzie siedzą właśnie na przykład do drugiej, do trzeciej w nocy. I w tym momencie już zaczynamy dochodzić do takiego etapu, kiedy całe studia bazują prawie tylko na takich ludziach.
Dokładnie to samo masz w tym zwanym konsultingu, tak? Wszelkiego rodzaju PwC i tym podobnym łapią ludzi na studiach, którzy przychodzą do takiej firmy, będąc dumnym i bladym, że będzie pracował w dużej korporacji. I wiesz, przez te 5 czy ileś lat je eksploatują do...
Tylko, że potem taki koleś jest wrakiem, bo po prostu on się nie nadaje do niczego, bo ma zrąbany kręgosłup, zrąbane nerwy.
No, żyjemy w takich ciekawych czasach, takich czasach jakiejś takiej transformacji.
Znaczy, ja bym powiedział, że to są takie kretyńskie czasy, znaczy to jest coś takiego, takiej dziedzinady, tak. Bo najgorsze jest to, że ludzie się tym podniecają. A to jest coś, jest taka, jest, i to było właśnie przy okazji tych wywiadów z Hauserem, że to było, że takie sytuacje to umacniają poczucie braterstwa, tak? Że oni wtedy się czują po takim jednym projekcie, że są po prostu, wiesz, taka kompania braci, która przeżyła po prostu, wiesz, no, to ostatnie starcie i wiesz, i oni teraz są tacy super ze sobą zżyci. Tylko, że za 5 lat będzie dokładnie to samo, dokładnie tak samo będziecie zapieprzać i będziecie siedzieć w tym biurze pod koniec projektu przez 2-3 miesiące albo rok. Rzecz.
Z jednej strony są ludzie ambitni, oczywiście, i o nich też mówiłeś, kiedy firmy zatrudniają tych młodych ludzi i wykorzystują te ich ambicje, ale jest cała zrzesza ludzi, całe nowe pokolenie ludzi jest nieprzyzwyczajonych do pracy i bardzo ciężko im jest później wejść w tą rzeczywistość. I tego się obawiam, że to wygląda, ale to jest zupełnie taki trochę inny temat.
To jest inny temat.
Ale chodzi mi o to, że jak się zmieniają czasy i jak się to wszystko po prostu, no my jesteśmy trochę już stare dziady, no, można tak powiedzieć. I my może nie rozumiemy właśnie tego pokolenia Fortnite, my może nie rozumiemy tego pokolenia, które cieszy się, że może grać w darmową grę niby, a wydawać setki dolarów na nią, więc jaka ona jest darmowa. I to jest to. My lubimy gry takie jak, no nie wiem, czy graliście w Metro Exodus.
Jeszcze Metro.
Kapitalna gra, świetna przygoda, taka strzelanka w klasycznym stylu i naprawdę, ja nie będę teraz o niej mówił, bo już o niej mówiłem w poprzednim odcinku, ale no takich gier mi właśnie brakuje. I pozwolicie, że w takim razie zostawię te ciężkie tematy, te trudne tematy. Jeszcze może będzie okazja do nich wrócić, może nasi drodzy słuchacze, słuchaczki w komentarzu podejmą tę kwestię, ten temat, ale zapytam was, w co ostatnio graliście i zacznę od takiej gry, którą żeśmy, Piotrze, dawno temu przeszli, bo rozumiem, że przeszedłeś Resident Evil 7.
Tak, zajęło mi to chwilę, ale tak.
Łącznie jak wrażenia po takiej niekanonicznej grze, bo to właściwie ten Biohazard 7 to chyba wiele wspólnego z uniwersum nie ma, no tyle, że tam jest pewne są nawiązania, tam się pojawia logo Umbrella Corporation.
Nie no, trochę ma, tylko na początku jakby jest problem z tym, żeby to znaleźć. W sensie jak zaczynasz grę, to jest coś takiego, że tak się zastanawiasz, skąd to się w ogóle wszystko wzięło, a potem
taki
się
taki
okazuje,
slasher,
to...
nie? Haunted House, trochę jak...
Taki gothic Americana, bym powiedział. Taki tak, wiesz, American
tak,
Horror
masakra.
Story.
Piłą łańcuchową, no.
Także zaczyna się to zupełnie inaczej. Natomiast no, widać, że to było potrzebne Capcomowi chyba, bo...
Ja się zastanawiam, czy to mogłaby być gra, oczywiście to jest Capcom, więc to nie jest nie Konami, ale czy ta gra nie powstała w momencie, kiedy, znaczy zalążek tej gry nie powstał w momencie, kiedy pojawiło się to PT, Playable Trailer.
Ale tak to wygląda, jakby oni troszkę, że tak powiem, zmonetyzowali ten wstępny sukces. Ta estetyka gdzieś tam jest chociażby trochę widoczna. Natomiast myślę, że oni przede wszystkim, może to być przypadek, ale myślę, że oni przede wszystkim dostali strasznie w tyłek po Resident Evil 6 i stwierdzili, okej, dobra, przestajemy podlizywać się wszystkim i nie przestajemy robić jakieś dziwne skrzyżowanie Residenta z Call of Duty.
Tak.
Bo to niestety już zaczynało tak wyglądać. Jakaś taka marka, która wychodzi co roku i może to akurat nie wychodził co roku ten Resident. Natomiast ewidentnie po prostu to był tak zwany design by committee, jak to się mówi, tak?
Tak.
I po prostu wypełnianie tylko listów tych pól, tak? Wstawianie ptaszków w polach w tabelce w Excelu. I tutaj widać, tak. że panowie postanowili zrobić taki konkretny reset i wrócić do tego, czym jest survival horror i ta gra jest naprawdę ciężka. Trzeba przyznać, że jest zrobiona...
Oni w ogóle też odeszli od koncepcji, bo nie ma widoku z trzeciej osoby.
Tak.
Nie ma tak wiele potworów. Chociaż no, to są takie momenty, że rzeczywiście ich się pojawia trochę więcej, ale sama gra jest w takim świetnym klimacie. Znaczy ja nie chcę mówić, że gry przygodowe utrzymane, ale no jesteśmy w tym domu i na początku no, właściwie jest dużo takiego szukania rzeczy, szperania, otwierania jakichś przejść, później gdzieś znajdowania nowych rzeczy. Mi się strasznie podobało. To, co na początku tak mówię, czy to może mnie trochę męczyć, ale później miałem taką niesamowitą satysfakcję, kiedy już opanowałem, znaczy jakby nie błądziłem już po tym domu, że jak coś znalazłem, to wiedziałem, gdzie mam tego użyć. Nie? Od razu kojarzyłem. Miałem taką niesamowitą satysfakcję, kiedy gra się w jakąś taką grę przygodową, gdzie wszystkiego się domyśla, że nie ma jakiegoś takiego walenia głową w mur, no nie, co teraz powinienem zrobić, jakiej kombinacji przedmiotów absurdalnej użyć, że wszystkie te zagadki, które na przykład były jak taka, gdzie mieliśmy jakąś taką powykrzywianym, jakąś taką drewnianą zabawkę, przedmiot, który pod pewnym kątem ustawiasz i on tworzy cień, który ci otwiera przejście.
Tak. No to była cała
bardzo
seria
prosta takiej rzecz w koncepcji i też prosta, ale kiedy pierwszy raz na to spojrzę, że zaczynasz kombinować, okej, fajne, nie? Że to jest taki poziom zagadek, ja bym powiedział, że dosyć prosty dla kogoś, kto lubi, ale bardzo satysfakcjonujący.
Ale to w włączeniu na przykład, wiesz, z kluczami, z tym całym systemem jakby otwierania poszczególnych, otwierania się całych tych lokacji, to jest bardzo, bardzo wyraźne nawiązanie do pierwszych Residentów tak naprawdę.
Tak.
A to wszystko jest takie nawiązanie do klasyki, natomiast jakby w zupełnie innym otoczeniu. Ten dom może nie jest komisariatem, ale jest właśnie posiadłością, tak? W jedynce też była posiadłość. A tylko nie jest to już aż taki labirynt, no i to przeniesienie tego nacisku na pierwszą osobę jednak tutaj pozwoliło im na bardzo dużo, na takie bardzo konkretne trzymanie w napięciu, bo ja w pewnym momencie to miałem naprawdę coś w rodzaju nerwicy, bo tutaj masz jakby coś takiego, że w każdej chwili masz takie poczucie, że ktoś cię może popukać w cudzysłowie za ramię, tak od tyłu, po plecach, i ty się odwracasz i jest po prostu te wszystkie twarze wszystkich kluczowych postaci, które mają tutaj swoją rolę, są strasznie blisko kamery i mają tak strasznie ekspresyjne te twarze, tak agresywne, tak uciekające taką zaciętością.
Ta rodzinka, muszę przyznać, zrobiła na mnie takie bardzo makabryczne wrażenie. I oczywiście to się później zmienia i to później jak ten design tej walki z tym wielkim potworem, też nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale na pewno wiesz, o co mi chodzi.
Tak.
To mówię, kurczę, to było super męczące. To jedna scena z tym samochodem w garażu, to jakbyś walczył z jakimś Terminatorem, po prostu niezniszczalny. No,
generalnie takie nie rzeczy, mi się nie podobały.
Znacznie męczyły.
Tak. Mi się w ogóle nie podobał generalnie, jeżeli chodzi o design walk z bossami. Powiedzmy że to mówimy o boss fights. To były słabe niestety. A ta scena w piwnicy z piłą mechaniczną, myślałem, że cholery dostanę. Miałem ochotę autentycznie rzucić grę, bo to był taki kluczowy moment, kiedy po prostu nie wiedziałem, jak to... Miałem wrażenie, że to jest po prostu taka walka pod tytułem zobacz, co designer chciał zrobić. Zgadnij, co designer miał na myśli.
No tak, musisz odkryć dokładnie. Ja pamiętam, że też bardzo dużo tam chyba... Ja już nie pamiętam, czy strzelałem nawet w tej walce dużo, czy nie. Bo faktycznie, czasami trzeba po prostu odkryć, co powinno się zrobić, żeby jakby scena przeskoczyła.
Tak,
i to jest denerwujące, bo najgorsze jest to, że na przykład jak masz dużo amunicji, gdzieś chomikujesz i tak dalej i nagle strzelasz jak do gąbki i gra ci nie jakby gra ci sugeruje, że te pociski jakby dają jakiś efekt. Ale na dłuższą metę po prostu widzisz, że tak mógłbyś tak strzelić i nic się nie
dzieje. Do strony śmierci, tak, bo masz mniejszą amunicję.
Że gdyby to było, że widzisz, że te pociski się gdzieś odbijają od niego, jak od jakiejś patelni czy coś takiego, to było zupełnie inaczej. No ale mimo wszystko cała gra robi bardzo dobre wrażenie, bo właśnie świetnie buduje tą atmosferę i tam są takie dosyć komiczne też, komiczne. No, oczywiście jak już przejdziesz grę, to trochę więcej wiesz, ale póki na przykład nie wiedziałem, kim jest ta pani, ta starsza pani, która się tak pojawia czasami za twoimi plecami.
Tak.
I pojawia się i znika, no to był taki ciekawy element, ale ta cała atmosfera właśnie tego domu, że ja bardziej się boję, albo bardziej czuję taki niepokój, jak właśnie jest mniej potworów, kiedy nie ma tej walki, kiedy nie wiem, czy coś się nie wyskoczy, czy coś, no to jest, i to jest świetne, i to mi się bardzo podoba, bo w innych Residentach, kiedy pojawiło się tak, że miałeś po prostu już tych zombiaków pełno i wiedziałeś, że te zombiaki czasami mogą się pojawić ponownie, jakby ożyć i znowu cię zaatakować, to jakby zacząłeś je ignorować, wiesz, omijać, biegać koło nich, w ogóle nie traktować ich jako przeciwników. No nie?
Tak, ale wiesz, to de facto jest ta taka dynamika, która jest charakterystyczna chyba dla całych Residentów i mi się wydaje, że to akurat jest siłą serii. To znaczy, to co mi się podobało tutaj w siódemce, to jest to, że ja absolutnie nie potrafiłem rozgryźć mechaniki gry. Że po prostu nie ta niepewność cały czas towarzysząca temu wszystkiemu, to było fantastyczne. Natomiast później to tradycyjnie i potem nie wiem, czy grałeś w dodatki, ale dodatki też potem sprawiają, że jakby gra przechodzi od survival horroru, kiedy ty nie jesteś pewien w ogóle niczego, jak co działa, do takiej bardziej gry akcji. To w zasadzie wszystkie Residenty to realizują.
Tak.
No poza powiedzmy już tymi piątką, szóstką i tak dalej.
ta końcówka po tym, jak powiedzmy, że bohaterom się daje uciec
tak,
z posiadłości,
tak.
A później okazuje się, że to już jest jeszcze kawał gry.
Tak, ja myślałem, że to już jest koniec gry.
To jest gra akcji. Ja się w ogóle zastanawiałem, co bym zrobił, gdybym wybrał na przykład tą osobę, a nie tą.
Niedużo się zmienia. Niedużo się zmienia.
No i w ogóle cała ta końcówka to była już taka gra faktycznie akcji, gdzie możesz mieć jakiś karabin maszynowy. Tak,
tak, myślałem, tak,
że
tak.
Okej, to już jest zupełnie nic innego, chociaż nadal trzeba biegać, nadal trzeba gdzieś szukać jakichś bezpieczników, coś tam przekładać, łączyć i tak dalej, ale no wiesz, dochodził ten element rozwinięcia fabuły, nagle się okazuje, że ta osoba to tak naprawdę jest ta i ta.
I to już jest niestety taka niewolnica Izaura. Właśnie to jest jakby problem też, mam wrażenie, ze Zidentami, że oni jakby nie potrafią, i to jest dziwne w sumie, bo jakby nie potrafią się powstrzymać od mówienia wszystkiego wprost. Jakby w tej grze nigdy nie było miejsca na niedopowiedzenia. Mogliby tak naprawdę spokojnie tę grę zostawić przed tą sekwencją z tankowcem. No ustalmy.
Tak.
Spokojnie to by się mogło skończyć takim, że nie do końca wiadomo, o co chodzi. Nie, musieli po prostu wszystko wyjaśnić od początku do końca i rozwalić de facto trochę też dynamikę tej gry, no bo właśnie to znowu była taka strzelanka i łażenie po takich labiryntach. I to było słabe. To było takie, no w sensie gameplayu to było takie, naprawdę? No. Mogli sobie to
zrobić. A propos tego wyjaśniania rzeczy, to bardzo mi się podobał ten motyw z kasetami VHS, bo one właściwie to, nie musiałeś ich w ogóle znajdować, nie musiałeś ich oglądać, ale one jakby dawały podpowiedzi, jakby mogłeś sobie przećwiczyć daną scenę wcześniej. Później,
tak, to było fajne. Odkryć
jakieś tajne, jakieś rozwiązanie do tego. To jest dużo takich małych elementów, których nie powiem, że wcześniej nie widziałem, ale jakby też gry pozwoliły, znaczy zapomniałem, że one gdzieś istnieją, bo no sporo czasu minęło od znaczy ja w ogóle nawet nie porównuję Resident Evil do Bioshocka pierwszego, bo jednak tam było więcej akcji, ale jakby miał na przykład wziąć gry i oczywiście fabularnie i tak dalej, nie, ale gdzieś tak mechanicznie, postać z jednej strony Bioshocka, z drugiej strony na przykład Go Home. To ja widzę tak, że na przykład Resident Evil 7 się gdzieś spotyka w połowie i choć ten dom, ta posiadłość nie jest duża, to tak trochę lokacji jest fajna atmosfera, znaczy fajna, no taka ciężka, ale są takie momenty jak w Gone Home, bo ja na przykład w Gone Home to jest gra, już chyba każdy grał, ale też może nie chcę komuś psuć zabawy, ale no to jest gra, w której ja do końca praktycznie cały czas czułem napięcie i grałem w nią jak horror.
Tak, bo tam troszkę było coś takiego, bo tam jest ta burza i deszcz cały czas. To jest trochę chyba tak, oni specjalnie to chyba zostawili.
I dla mnie to jest klasyka właśnie gatunku przez to, że oni udało się bez odrobiny przemocy, to jest, to psuje komuś zabawę, jak to powiem, ale bez odrobiny przemocy stworzyć grę, która po prostu stawia ci włosy dęba. No to jest niesamowite, no. Dlatego ja bardzo cieszę się, że ten Resident Evil 7 wyszedł, czy gra wyszła i zamierzam, teraz jak już jestem, powiedzmy, już wiem, co mnie czeka, już nie będę tak się bał tego, co mi wyskoczy gdzieś za winkla, za węgła, będę grał w wirtualnym hełmie, w wirtualnej rzeczywistości, bo na PlayStation 4 miałem tak chciałem zagrać, ale z drugiej strony graficznie bardzo, bardzo niestety ubogo wygląda w tym. Niestety konsola nie pozwala cieszyć się tak dobrą grafiką, jak jest, kiedy ty gogli nie masz na sobie i to jest ten problem. No ale jak w takim razie prezentuje się na tym tle remake części drugiej, czyli już totalny klasyk odświeżony zupełnie no, od podstaw. Można powiedzieć, że z grom tylko jakieś takie chyba tą oryginalną ma jakieś zalążki fabuły, może jakieś miejsca wspólne, ale tak to chyba to jest zupełnie nowa gra, nowe doświadczenie.
Znaczy ja grałem tylko w to demo, także to tylko mogę tylko się jakby na tym oprzeć, no i to wygląda generalnie dobrze i to też jakby fajnie, że poszli w taką stronę, że znowu nie do końca tak naprawdę rozumiesz mechanikę. Bo na przykład no kiedyś to jakby było jakby rzeczą oczywistą, że do zombiaków strzela się w głowę i w zombiaka wystarczy strzelić dwa, trzy razy i to był koniec. A w tym momencie na przykład to już nie jest takie oczywiste.
Ja słyszałem dwa sposoby na ten, że jeden to jest taki, że nie wiem, być może jak się gra w wersji PC, to jest łatwiej, że podobno strzelanie samo w głowę nie jest tak skuteczne, ale gdzieś tam między oczami, nie wiem, w którym jest taki punkt, który jak trafisz w ten punkt konkretnie, to zrobi sobie na jeden strzał. Ale podobno ci wszyscy speedrunnerzy, ci fachowcy, oni się nawet nie bawią w zabijanie tych zombie. Oni po prostu strzelają w kolano, zombie się prawda, zaczyna kuleć i tak dalej, jest na tyle łatwy, znaczy po prostu można go obejść, uciec obok, przebiec i w ogóle się tą walką nie zajmować.
No więc właśnie, to się zmieniło o tyle, że w tym momencie to zaczyna bardziej przypominać to co się nazywało w Dead Space, tak? To był tam ten Strategic Dismemberment. To jakby poszło trochę bardziej w tę stronę, że oni jakby kompletnie zmienili ten aspekt. No i na przykład to, że ten cały Mr. X cię gania po tym komisariacie. Szczerze mówiąc, ja grałem w Residenta 2 wtedy, kiedy on wyszedł, ja za cholerę nie pamiętałem, że tam był jakiś Mr. X. Bo on tam był naprawdę... Tak, on jest jakby taką główną postacią, niemalże tym, kim de facto potem był Nemesis w Trójce. Czyli właśnie takim gościem, który cię męczy i nęka i łazi za tobą co kawałek.
Dobrze, w takim razie, to jak wszyscy zagramy w Residenta Evil 2 w pełną grę, to wrócimy do tego tematu. Ja jestem bardzo ciekawy w takim razie, jeśli jeszcze Bernard z nami jest w wirtualnym studiu. Mm-hmm. W co ty, Bernardzie, ostatnio grywasz?
Grałem w Division 2, jest takie samo jak Division 1 i tyle.
To trochę tak niespecjalnie cię zainteresowała ta gra, tak? Nie byłeś jakimś wielkim fanem jedynki, rozumiem.
Nie, grałem, przecież przeszedłem jedynkę, tam, nie wiem, te 80 czy 90 godzin.
Ale czy jesteś zadowolony z dwójki, tak? Że to jest to sama dobra gra, co jedynka.
Ja wiem, po 3 latach ta sama gra, tu mam kupić jeszcze raz, to się na trochę innej mapie. Jest ten sam schemat i jest taka sama rozgrywka.
Piotrze, ty grałeś w to demko?
W Division nie, ja w ogóle tak generalnie nie grywam za bardzo w gry Ubisoftu, bo oni też nie mam za bardzo jak, w sensie, no oni tam mają tą swoją platformę, której nie lubię. I w ogóle nie lubię gier Ubisoftu za bardzo, dla mnie one są straszliwie nudne.
No tak, no. Otwarty świat, dużo znajdziek i tak dalej, zabijaczy czasu.
Tak,
no to nie
tak,
wiem,
tak.
W co jeszcze w takim razie ostatnio grałeś? Bo ja mógłbym powiedzieć o Red Dead Redemption 2, ale jestem dopiero w drugim rozdziale. I oprócz tego, że ta gra faktycznie jest tak filmowa, tak zachwyca pod tym względem, że dopóki nie natrafię na coś takiego bardzo męczącego, to ciężko mi się nad tym nie rozpływać.
A nawet spoko, trafisz, bo
przewiduję w najbliższym czasie.
Po gameplayu widać, że ta gra się sypie straszliwie jako symulacja. W sensie tam ona jest za bardzo taka pseudosymulacyjna i to się wszystko rozwala w szwach, to wszystko pęka. Będziesz miał mnóstwo takich komediowych sytuacji rodem z Benny Hilla i wtedy jakby ta cała filmowość się pójdzie pieprzyć. A ty będziesz spadał z konia, koń ci będzie tam lądował w piachu czy w błocie, różne rzeczy. Systemy się będą wykrzaczać, AI będzie do ciebie strzelać bez powodu. No dużo jest tam rzeczy takich. A jak się tak zastanawiam, w co ja gram jeszcze. A rozmawialiśmy o tym, o jak to się nazywało, What Remains of Edith Finch? Chyba rozmawialiśmy.
Znaczy, bardzo dawno temu, ale nie wiem, czy już przyszedłeś wtedy?
No właśnie cholera nie pamiętam. Właśnie nie pamiętam, czy zacząłem wtedy. Nie, wydaje mi się, że zacząłem. Nie pamiętam.
Ona się teraz pojawiła za darmo na tym Epic Store i teraz jeszcze Templewood Park się pojawił za darmo.
O, no to też ładnie. No. Bo tak patrzę...
Jak chcecie, nie musimy jeszcze o grach rozmawiać. Możemy porozmawiać, co ostatnio ciekawego widzieliście, bo mamy jeszcze chwilkę, zanim musimy zamknąć nasz eter, a dawno nie rozmawialiśmy, więc... Ja mogę tylko powiedzieć, że obejrzałem właśnie trzecią serię The Expanse i to jest absolutnie jeden z najlepszych seriali, jaki widziałem w ogóle science fiction i szapoba. Nie wiem, czy oglądacie w ogóle. Bernard, ty oglądasz?
Obejrzałem pierwszy, drugi sezon, trzeci na razie odpuściłem, może do niego wrócę. Czytam ostatnią książkę, która mi się zupełnie nie podoba i tyle.
Że oni w ogóle w tym trzecim sezonie fajnie, znaczy udało im się tak zakończyć trzeci sezon, że gdyby faktycznie Bezos nie wykupił tego serialu, żeby on się w Amazon Prime pojawił, to i tak można powiedzieć, że on się tak ładnie, znaczy takim otwartym zakończeniem.
Wiesz co, na pewno jak wyjdzie, może jak skończą w strasznym razie, myślę, że męczy mnie czekanie na kolejne sezony seriali. Będzie mi czekaj na kolejne odcinki. Więc...
No tak, no wiadomo. Znaczy, mnie najbardziej męczy to, że jakiś serial może być interesujący, może mieć potencjał, a później się okazuje, że oni go skasowali. Niech oni zrobią te wszystkie sezony, ja sobie wtedy tą całą historię poznam od początku do końca, a tu ciach. Nie
no, dokładnie. Dlatego mnie to męczy, więc powiem szczerze, że odpuszczam na jakieś takie głębsze oglądanie seriali. Znaczy, nadganiam jakieś starocie typu The Office amerykański.
No tak, The Office jest okej, okay, no. Mm-hmm. Piotrze, ty ostatnio coś widziałeś, jakiś ciekawy serial, jakiś film może?
W science fiction widziałem paskudny film, science fiction. Kojarzycie to cudo, jak to się nazywało, The Passengers?
O Jezus, tak.
Straszne to jest, o matko. No, no.
Przecież nazwanie tego science fiction to jest mocne naciąganie.
Jest mocne naciąganie, tak, tak. Generalnie to po prostu obejrzałem, bo mówię, a no dobra, no akurat jest. No, oczywiście na
podglądzie. To jest tak, jakby zrobili obcy przebudzenie, ale bez obcego.
To na podglądzie do Netflixa. Obejrzałem ten, drugi Pacific Rim. Gdzie się nazywało? Pacific Rim Uprising. Nie wiem, czy kojarzycie, roboty versus...
No ja oglądałem, to jest taki bardziej film taki dla dzieci, nie?
Już. O Jezus Maria, no omijać. Chociaż z drugiej strony ciągle lepszy niż The Last Jedi.
No nie, no wiesz, Last Jedi to jest takie dno dna.
No więc mówię, ciągle lepszy niż Last Jedi, nie? To naprawdę to tyle, nie bardzo miałem czas na oglądanie.
No.
To ja się pożegnam, a wy kontynuujcie.
No nie, no w każdym razie, no w takim razie no cieszę się, że mimo wszystko, mimo tych przeciwności losu, mimo że wiatr wieje prosto w twarz, lodowaty. Tak. No dzięki i do usłyszenia.
Na razie, no ja.
No i.
No tak, pożegnaliśmy Bernarda. Bon voyage, mam nadzieję, że wreszcie chłop wypocznie, bo a czeka go jeszcze życie go czeka, jeszcze takie rzeczy go czekają, że się nie wyśpi jeszcze. Ale... Ja tak sobie na szybciutko zobaczyłem, co ja ostatnio oglądałem i ja nie wiem, czy ty, Piotrze, dużo czasu spędzasz oglądając właśnie, nie wiem, filmy na Netflixie, czy nie wiem, czy chodzisz do kina, ale...
Do kina tak.
Bardziej do kina,
bardziej,
tak?
Znaczy inaczej, oglądamy seriale na Netflixie, oglądamy Netflixa, natomiast zauważyłem, że przynajmniej w tej polskiej wersji Netflixem jest bardzo cienko z filmami jeszcze. Jeżeli ktoś ma tak? Nieustającą serialozę, no to przypuszczam, że bardzo lubi Netflixa, natomiast ja nie ukrywam, że wolę filmy, wolę krótsze formy mimo wszystko.
Obejrzałeś Romę?
Nie, jeszcze nie, jeszcze nie.
Ja obejrzałem, ja oglądam tak na raty, dlatego że to jest bardzo specyficzny film i ja próbuję, ja czekam na ten moment, w którym uderzy mnie geniusz tego filmu. I na razie obejrzałem 35 minut i być może to jest mój błąd, że nie potrafię, że oglądam na raty, ale to jest film, który faktycznie idzie pod prąd we wszystkich, jak to powiedzieć, do tych nowoczesnych takich stylów, no nie, jakie powinny być w filmach, czyli dynamiczny montaż, co dwie sekundy się zmieniający,
o Jezu, prawda?
Kolor, nie ma koloru, film jest czarno-biały. Sceny, które właściwie... są wypełniaczami, tak? Ktoś kiedyś ładnie to powiedział, takie klamkowanie, które jest w serialach. Czyli rzeczy, które się wycina, bo one są ten, tutaj wszystko jest pokazane. I film, przynajmniej ja na razie widzę jakąś historię rodziny, jakiejś dziewczyny pokojówki służącej w domu i chyba zaczął się taki pierwszy motyw, gdzie coś zaczyna się dziać, bo okazuje się, że jest jakiś ciąży z jakimś chłopakiem i ten chłopak jakoś tak chyba ją zostawia. I ja jestem bardzo ciekawy, jak ta historia się rozwinie, bo na razie jakby nie ma w tej historii nic, co mnie by porwało, ale jednak, wiesz, to jest tak, jak na przykład jesteś w galerii jakiejś i wszyscy patrzą na jakiś wspaniały obraz, a ty tak patrzysz, ale co jest w tym obrazie?
O co chodzi,
ja widzę kontury, wiesz, to jest galeria sztuki nowoczesnej, ty widzisz dwa kwadraty, jeden w drugim, jeden może trochę krzywy, przechylony i ty nie masz tego klucza. I to jest dlatego, być może to wynika na przykład z tego, że nie masz tej edukacji albo coś. I ja tak sobie myślę, Boże, może właśnie ja nie rozumiem tego filmu. Ale z drugiej strony, ja lubię filmy, które właśnie są takie spokojne, gdzie te sceny są długie, że wszystko ma swój rytm, swoje tempo. I przyznam, że oglądanie Romy jest bardzo relaksujące. Ja na pewno, znaczy domyślam się, że to nie jest taki, że to nie jest ten efekt, który ten film w końcu wywołuje, bo jeśli ten film dostał statuetkę za najlepszą reżyserię, już wspomniałem, jak się reżyser nazywa.
Alfonso Cuarón.
Tak. Najlepszy chyba film zagraniczny, tam chyba 3 statuetki, już nie pamiętam za co jeszcze, to nie może być słaby film. To dlatego ja wiem, że to jest po prostu moje podejście. Ja muszę sobie, tak jak gdybym poszedł na ten film do kina, to bym go obejrzał, docenił i tak dalej, a przez to, że oglądam go na Netflixie, to ja tak go tnę jak serial i to jest złe. I to niszczy tę taką świętość, którą jest oglądanie filmu i to jest to jest problem, no nie, moim zdaniem, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, konsumowanie sztuki, że dlaczego na przykład pewne seriale, ja już nie pamiętam, co to był za serial, ale utkwiła mi jedna rzecz, że serial był świetny, ale on się nie sprzedał, chyba już na poziomie pilota, dlatego, że to jest serial, który trzeba oglądać, a seriale, które się sprzedają, to są te, które możesz słuchać, czyli możesz na przykład robić, nie wiem...
Zmywać,
prasować, przeglądać Facebooka w tym czasie, nie wiem, pisać jakąś pracę, coś robić, nie? A w tle sobie leci. Ja mam mnóstwo znajomych, których na przykład którzy oglądają seriali bardzo dużo, ale robią coś przy okazji.
Matko Boska.
Mój bardzo dobry kolega na przykład, nie wiem, zajmuje się modelarstwem, modeluje coś, tworzy i tak dalej. Widać, jakby jego wzrok jest skupiony na tym, co robi przed sobą, ale jednocześnie słucha serialu, jak audycji radiowej.
No
nie?
Tak, tak, troszkę tak.
I to jest. Ja to rozumiem, bo są takie seriale, ale tak wiele rzeczy nam umyka w ten sposób.
No
tak
nie,
wiele
no bo to rzeczy po prostu jest. Co się da oglądać w ten sposób? No chyba głównie komedie, tak? I to takie, które się opierają nie na tym, nie na komedii sytuacyjnej, tylko na gagach.
No właśnie, no właśnie. I to jest to, że na przykład są pewne filmy, które uważam, że traci się połowę treści, nie patrząc. I na przykład Roma jest takim filmem, który ma tylko napisy, bo to jest film po hiszpańsku. Mm-hmm. I jeśli chcesz go oglądać, a nie znasz hiszpańskiego, to musisz czytać napisy, więc jakby no jest taki, no ciekawa sprawa, że po prostu znaleźli sposób, żeby, znaczy znaleźli. No ten sposób istnieje od dawien dawna, ale postanowili nie iść, bo nie ma ani dubbingu angielskiego, ani nie ma polskiego lektora i tak dalej, i tak dalej. W to. I to jest interesujące. Ale wiesz, ja też lubię, jak czasami, co się rzadko zdarza, bo Netflix to lubi podrzucać filmy z różnych gatunków i nie zawsze to tak trafnie. I najbardziej nie lubię, jak mi tych stand-uperów podrzuca co chwilę jakichś nowych i coraz częściej to są jacyś tacy, którzy dostali naprawdę intratną propozycję od Netflixa nagrania stand-upu, jakiegoś takiego właśnie speciala. Mhm. I to jest, i poziomem to jest strasznie, ale czasami trafia się coś ciekawego, jakiś taki film z poziomu takiego na wideo, ale bardzo dobry. No nie? Przynajmniej ja mam takie odnoszę wrażenie. Nie wiem, czy widziałeś taki film Loft.
Nie.
Tam plejada w ogóle gwiazd, no nie? No, tamtego okresu, no nie? Bo to i seriali, i filmów, ale między innymi tam gra Karl Urban.
O matko.
Więc ale to jest taki fajny film kryminalny z kilkoma twistami. Bo to zawsze jest tak, że jest jeden twist, później jest jeszcze drugi, a na końcu jest jeszcze trzeci. Ale historia jest bardzo interesująca, bo opowiada o przyjaciołach, mężczyznach, którzy mają mieszkanie. Jeden właśnie z tych panów, którego gra Karl Urban, proponuje, żeby to było ich wspólne mieszkanie.
A ja coś kojarzę, widziałem zwiastun tego.
Tak,
widziałem zwiastun
tak, to jest
tego.
Stary film, on jest z 2014 roku, no, to nie jest nowość. I tych pięciu panów, którzy wszyscy są żonaci, no, postanawia w tym luksusowym apartamencie robić to, co im się żadnie podoba, ergo sprowadzać kochanki, no nie? No oczywiście nie wszyscy to robią, ale jest bardzo to ciekawie przedstawione. No a zaczyna się od tego, że jedna z tych kobiet, co się oczywiście jak zaraz wie, jest znaleziona martwa w łóżku, no nie? I też to jest bardzo ciekawa historia, bo tam są takie momenty, że ci przyjaciele nagle się zaczynają przeciwko sobie zwracać i tak dalej, a jednocześnie to jest taki typowy film, który jak obejrzysz, no nie, to się będziesz, tak wiesz, fajny kryminał, trochę dreszczyku, ale jakby nic nadzwyczajnego, ale taka dobra rozrywka. I ja cenię sobie w to, że na Netflixie właśnie czasami coś takiego znajdę, bo z drugiej strony ja bardzo lubię to, że ten Netflix tak otworzył nam okno na produkcje międzynarodowe. Akurat to jest film amerykański, ale tak dużo jest tych właśnie tych seriali jakichś skandynawskich, kryminalnych.
No bo tak, no bo to jest ich domena, tak. Tylko oni jest tego dużo. Tak. Dużo książek kryminalnych. To jest kraj, który przecież to jest ich towar eksportowy.
No ja ostatnio teraz oglądałem islandzki film w pułapce, nie wiem, czy Trapped.
Nie,
taki
też
kryminał.
Nie,
no okazuje się, że nawet jeszcze to jest na pewno to, że kiedy widzisz aktorów, znaczy kiedy słuchasz aktorów i oni mówią w swoim ojczystym języku, to nie jesteś w stanie ocenić gry aktorskiej. Więc jakby tu już odpada element tego, że mógłbyś powiedzieć, że no tak kiepsko zagrali, bo jakby tak wiesz, jak to czasami oglądasz jakiś polski kryminał, jakiś tam ten i jak jest słabo zagrany, to od razu tak no to trochę boli, nie? A tutaj akurat jest to ciekawe rozwiązanie. Drugi film taki totalnie rozrywkowy i w ogóle najśmieszniejszy, że oglądając ten film, ja tak mówię, ja ten film widziałem, ale tak dawno temu, albo może nie widziałem do końca, że totalnie zapomniałem, że go widziałem i się dobrze bawiłem, jakbym oglądał go po raz pierwszy. A to jest film taki też typowy kryminał z Liamem Neesonem, znaczy kryminał, sensacyjny z twistem, nie? Że mamy mężczyznę, który przyjeżdża z żoną. Tożsamość się nazywa tytuł, Unknown.
No tak, 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 ja to widziałem.
Też słyszałeś go? Widziałeś go?
Też już dosyć dawno temu.
No, fajny klimat, nie? Że po prostu gość ma wypadek, nagle okazuje się, że po 4 dniach się budzi w szpitalu, wraca do żony, a żona mówi, że no ale kim ty jesteś, no nie? Ja cię nie znam, to jest mój mąż. I to jest no, kapitalny film, ja bardzo lubię to. Bo ja nie mogę sobie przypomnieć tego momentu, tego twistu, no nie? skąd, o co to w tym wszystkim chodziło i to jest świetne.
A, pamiętam, my to oglądaliśmy, tak. I pamiętam, że to, tylko że to był taki strasznie przewidywalny film. Ja pamiętam, że to zgadywaliśmy, co się stanie za chwilę i generalnie bardzo dobrze przewidywaliśmy.
No tak.
Także to taki, to takie 6 na 10, no.
Nie, dokładnie, tak. Ale takie właśnie, gdybym ja poszedł na to do kina, to może bym nie żałował, ale to nie byłby najlepszy film, który mógłbym obejrzeć w kinie. Ale tak oglądając właśnie na Netflixie, świetna sprawa.
To jest, wiesz, to jest taki no, produkcyjniak typu, nie wiem, może uprowadzono to nie, aczkolwiek de facto to jest też, to jest mniej więcej tak. w tym klimacie. Znaczy nie w tym klimacie, tylko powiedzmy na tym poziomie, o. Tak. Nie wiem, ile tych uprowadzonych
na tym poziomie uprowadzonej, to nie wiem, czy widziałeś ten Mortal Engine.
O Jezu, widziałem tu zwiastun tego i wiedziałem po zwiastunie, że to jest hała. I potem już o tym zapomniałem. Potem już...
No ja miałem problem z tym filmem, że mnie się strasznie podekscytowałem tym, że wiesz, Mortal Engine, co nie, to oglądam ten zwiastun. Koncepcja miast poruszających się na jakichś ogromnych maszynach, już taki absolutnie no, niesamowity projekt i byłem bardzo ciekawy, jak oni to... Jaka tam będzie fabuła? Jaka to będzie historia?
Znaczy, ja już po dialogach słyszałem, że są mega drętwe i że strasznie... No, gra właśnie po tym, jak oni mówią w tym filmie, w zwiastunie, to już słychać, że to będzie złe.
Jest zatrzęsienie postaci, jest zatrzęsienie wątków. To, gdyby dało się właśnie zrobić jakiś taki bardzo dużym budżetem serial, żeby każdy... Bo pojawiają się postacie, które wydają się interesujące, ale one nie są... Znaczy, one nie mają w ogóle, nawet ten główny bohater można powiedzieć, że jest taki mało z krwi i kości, no nie, że jakby jest takim trochę bohaterem, mesjaszem z przypadku, no nie? I dużo się pojawia jakichś takich postaci długoplanowych, które go wspierają w tym wszystkim, ale tak naprawdę to sama historia jest dla mnie w ogóle to Immortal Engines to było tak jak Force Awaken. Znowu wzięli historię Nowej Nadziei i przerobili ją, na nową modłę, bo to też było tak, że tam jest w ogóle jakaś taka super broń, jakiś Alderaan, no nie? Znaczy, ja to oczywiście mówię takimi, jakbyś widział film, to byś to rozumiał, ale chodzi mi o to, że no, były takie elementy jak coś jak a la Gwiazda Śmierci i coś jak, nie wiem, jak planeta, powiedzmy, rebeliantów, która cudem uniknęła zniszczenia wielkim laserem z tej Gwiazdy Śmierci. Bo, prawda, no, wydarzyło się to, co się wydarzyło, a nie chcę mówić, że ten główny bohater jest jak Luke Skywalker, bo to nie jest taki sam scenariusz, jakby to był taki sam scenariusz, to by tam były, to by już prawnicy tam czekali, prawda, Disneya pod tym, pod Universal Pictures.
No, ale generalnie to jest chyba jedno wielkie rozczarowanie, tak, no bo to miał być kolejny wielki film Petera Jacksona, tak, więc tam poszło pewnie miliony no właśnie, w to, więc... No.
A to nawet, widzisz, nawet nie wiedziałem, że to jest Peter Jackson, ale może on wyprodukował, bo reżyser to jest chyba Christian Rivers.
Nie mam pojęcia. Nie,
no, ale że Peter Jackson się skończy na King Kongu. Ten, no. To był jeszcze taki jeden dobry film. Też taka z bardzo dużym przepychem zrobiony, ale to trochę się oglądało jak baśń. Bardzo mi się podobał. Ale no nie powiem, ten nowy King Kong, ten najnowszy Kong, no bardzo dobry film, bardzo dobry film. Nie wiem, czy widziałeś.
Nie.
A to w takim razie, Piotrze, na co ty się wybrałeś ostatnio do kina? Co takiego ciekawego
no
widziałeś?
No właśnie tak się znałem z takich rzeczy, które byłyby...
Coś rozgrywkowego, czy właśnie takie, wiesz, taka zimna wojna, czy co?
Na zimnej wojnie byliśmy dawno, dawno temu. Nie zrobiło na mnie to specjalnego wrażenia, to znaczy zdjęcia śliczne, no bo to też ten sam pan, co od Idy, dobrze pamiętam? A że to są te same zdjęcia, więc tutaj jakby...
Nie wiem, no reżyser na pewno, ale czy operator
tak? Właśnie nie pamiętam. Natomiast widać, że ten, że zdjęcia i kadrowanie, nawet tam te proporcje, bo tam to przecież nie jest 16 na 9, tak? Czy to panoramiczne, kinowe. Tylko tam jest ta rozdzielczość. Boże. Ale stosunek 4 boków.
Na 3, tak?
Tam jest chyba 4 na 3, tak? Albo 4 na 5, coś takiego. To widać, że to jest takie, że to jest aparat. A nie kamera filmowa, tudzież to są te stare kamery. No, zdjęcia są przepiękne, plastyka obrazu czarno-białego jest przepiękna, natomiast główna bohaterka i cała ta miłość jest tak po prostu zblazowana i tak nieprzekonująca. To kot był przekonujący w tym filmie, nie ta kobieta, a nie Joanna Kulik. Nie rozumiem kompletnie, czemu się cała Polska zakochała w tej aktorce. Moim zdaniem ona ma blazę na twarzy i strzela fochy przez cały ten film.
To wygląda na to, że ktoś po prostu bardzo im zależało, żeby ten film rozpromować na Zachodzie.
Też nie rozumiem, dlaczego on został wyznaczony do Oscara kompletnie. Na pewno nie.
Właśnie, ani tam jakichś takich motywów, antypyba nie było, ani nic. Chociaż nie widziałem tego filmu.
Nie wiem, no mówię, no jeżeli cokolwiek, to kot tutaj całkiem ładnie grał i było widać, że on rzeczywiście jest zaangażowany.
Przez chwilę tak sobie myślałem, o jakim to dachowcy mówisz, a ty mówisz o aktorze, tak? Tomasz
Kot. Tak. Główna rola męska. Natomiast główna rola kobieca, mnie ta pani nie przekonuje zupełnie. Natomiast z ciekawych filmów to widzieliśmy też już jakiś czas temu. Czy ty widziałeś ten ostatni film Aronofskiego? Mother. Ten z Jennifer Lawrence.
Nie. Myślę, że nawet mógłbym pomylić, wstrzelić gafę. Nie widziałem na pewno.
No i powiem ci, że to w ogóle się nie spodziewaliśmy, co to będzie. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że to będzie. Co to w ogóle będzie, tak? No, generalnie Aronofsky jest znany z tego, że potrafi przejść od takiej niby spokojnej rzeczywistości do takich naprawdę odjechanych rzeczy. Natomiast tutaj to chyba po prostu przegonił samego siebie. Natomiast też w zasadzie to ciężko. Myślę, że wielu osobom ten film się nie spodoba tak generalnie, bo on idzie tutaj w taką przesadę, taką... Film zaczyna się dosyć zwyczajnie tak opowieścią o pisarzu, czy bardziej może poecie, twórcy, tak ogólnie rzecz biorąc, i jego żonie, którzy prowadzą w domek gdzieś na skraju lasu i chcą między innymi... Znaczy pisarz próbuje napisać wiersz, a tytułowa matka chce zostać matką, bo ona jeszcze matką nie jest. I ona zajmuje się pielęgnacją domu. W zasadzie to odbudowuje ten dom. Wszystko wygląda na coś w rodzaju takiego powoli rozkręcającego się dramatu obyczajowego. Natomiast kończy się to taką straszliwie rozbuchaną metaforą. W zasadzie to nie wiem, czy metafora. Nie, to raczej metafora nie jest. To raczej jest coś w rodzaju, powiedzmy, że przypowieści. Natomiast jest to budowane w taki sposób, że... Nie wiem, mi to przywodziło na myśl, jak, wiesz, obrazy Hieronima Boscha niemalże. Tylko w takim, jakby on żył i tworzył teraz. Ale coś sceny absolutnie dantejskie i tak po prostu powodujące taki opad szczęki. Coś, czego jeszcze nawet...
A taki realizm magiczny?
Ja bym powiedział, że to raczej takie sceny dantejsko-biblijne, bo to tak bardzo, tam dużo zahacza o Biblię. Generalnie, jeżeli miałeś do czynienia z kiedykolwiek, z jakimikolwiek środowiskami artystycznymi lub pseudoartystycznymi, albo po prostu artystami lub ludzi, którzy uważają się za artystów, to jakby dostrzeżesz tą taką praktycznie rzecz biorąc kiczowatą egzaltację artystów samymi sobą i tym, że o matko, ja tworzę.
Tylko, że musisz zobaczyć, Piotrze, ten Velvet Buzz Show. Nie, czy widziałeś?
Nie.
Nie? Ale to za chwilkę to wrócimy. To dokończę Madre. To coś ci wspomnę, ale...
W każdym razie to jest taki film, który dosyć dobrze pokazuje. Znaczy, można go odczytywać na rozmaitych poziomach i on tam celuje w różne rzeczy, nie mówiąc, że tak powiem, nie będąc dosłownym do końca w żadnej z płaszczyzn, po której się porusza.
Ale mnie teraz zaciekawia jest strasznie w ogóle.
Natomiast to jest mocny film, to jest naprawdę mocny film na początku.
Ale on dopiero teraz, niedawno był w kinach, czy już jest spoko?
Zaraz ci powiem.
Bo ja o nim w ogóle nie słyszałem chyba w kinie.
To jest to Mother z wykrzyknikiem, 2017.
O, no to może na jakiś
2017 to było jesienią jakoś, u nas przynajmniej. Jakoś tak. To z takich rzeczy, to mocniejszych, która mi zapada w pamięć. No i tam gra Jennifer Lawrence, która normalnie jest kojarzona z taką śliczną woskową lalką. Natomiast ona tam jest kapitalna. Tak samo zresztą jak Javier Bardem. W ogóle obsada jest całkiem konkretna, bo tam jeszcze masz Eda Harrisa w drugoplanowej roli, masz Michelle Pfeiffer.
Całkiem konkretnie.
Tak.
Ale a propos właśnie tej egzaltacji tej sztuki, tych krytyków, nie wiem czy widziałeś właśnie Velvet Buzz Show, to jest chyba nowy film, w ogóle on jest chyba tylko na Netflixie, ale ja mam takie wrażenie, bo ja go nie widziałem nigdzie indziej. Krótki opis z polskiego Netflixa. Budzący respekt krytyk, wyrachowana właścicielka galerii i jej asystentka przejmują obrazy niedawno zmarłego artysty. Ich przyszłość maluje się w ciemnych barwach. I to w ogóle taki opis, który tak naprawdę nic nie mówi, ale klimat jest bardzo interesujący, bo zaczyna się od tego, że widzisz takiego hipsterskiego, trochę zblazowanego krytyka sztuki, którego gra Jake Gyllenhaal. Taki, wiesz, on ma takie ruchy, takie, wiesz, troszeczkę, wiesz, zniewieściałe, wiesz, takie jak nastolatki, znaczy, nie nastolatki, nie, to wiesz, te ręki, takie machanie. O, co tam ten? Cześć, witaj, no nie, i tam wchodzą do galerii, tam oglądają zdjęcia, on jest tym krytykiem, wiesz, każdy się liczy z jego zdaniem. I tak się zaczyna, no widzisz, okej, no mamy tutaj film o sztuce nowoczesnej, może o całym tym biznesie, bo tam jest wiele takich rzeczy, właśnie widzisz, być może na nie każdemu, kto jest właścicielem galerii, taki film by się spodobał, jak go portretują, ale później jest ten taki interesujący twist, kiedy dziewczyna, która pracuje w tej galerii, jest, wiem, czy jest asystentką, czy stażystką i tak dalej. W jej kamienicy umiera mężczyzna. I tam, już nie chodząc w szczegóły, okazuje się, że on był malarzem i te wszystkie jego obrazy, one miały być wyrzucone na śmietnik. Ona je ukradła i okazało się, że te obrazy są tak fascynujące, że po prostu każdy, jak w nie patrzy, to przeżywa jakieś takie coś dziwnego i tak dalej. I to się w ogóle rozwija tak naprawdę nie chcę powiedzieć w horror i tak dalej, ale jest tam elementy, są dreszczowca i tak dalej, to co się dzieje, to jest to niesamowitego. I to jest bardzo ciekawy film, który po prostu jak patrzysz na niego, to on sprawia zupełnie inne wrażenie, jak zaczynasz go oglądać, niż później się kończy, jakby on przechodzi takie metamorfozy, bo zaczyna się od takiego właśnie, od takiego, takiej parodii trochę krytyków sztuki, prowadzenia galerii, tam jest w ogóle bardzo mocna obsada, nie, bo tam gra Malkowicz w takiej drugoplanowej roli, takiego gościa, który jest takim Jasonem Pollockiem, no, który oczywiście dużo gorsze obrazy tworzy, ale widać, że nie ma tej weny i jego obrazy to są takie plamki i on ostatni obraz, jaki tworzy, to są dwie duże plamy, ale on zarabia na tym, że on ma po prostu w swoim studiu, ma pierwsze piętro, to jest fabryka tworzenia reprodukcji tych jego dzieł, które on sprzedaje.
No, czyli taki Warhol połączony z Rothko, tak?
Tak. Jakbyś po prostu, wiesz, stworzył coś regionalnego, a później stworzył maszynę do robienia pieczątek tych swoich regionalnych rzeczy. Tylko to jest taki element mały, no nie? To tak trochę portretuje go, no nie? René Russo gra właścicielkę tej galerii, która po prostu doskonale wie, jak działa ten biznes i jak ważne jest to, że na przykład, nie wiem, krytykowi się coś podoba, czy nie. I to jest bardzo ciekawy film. Niemniej on sprawia takie wrażenie, że go oglądasz, to nie chcesz go oglądać. I naprawdę to było tak, że ja oglądałem go i muszę przyznać, że w momencie, kiedy zaczęły się tam właśnie takie dziwne sceny dziać i w cudzysłowie znowu użyję tego określenia, realizm magiczny wszedł, to zaczynało się robić coś interesującego. Chociaż nie powiem, żeby na przykład ten film jakby kończył się bardzo satysfakcjonująco, ale to jest ciekawa produkcja Netflixa i ja bym właśnie takich więcej filmów widział niż na przykład tych stand-upów. Więc jak będziesz miał okazję zobaczyć właśnie z drugą połówką, znaczy jak będziesz miał okazję właśnie spędzić czas z drugą połówką i obejrzeć jakiś taki dziwny film, to Velvet Buzzsaw może
to
być...
Z produkcji Netflixa to wiesz co widzieliśmy ostatnio, oglądaliśmy tego, Czarne Lustro Bandersnatch, tak? Bo to było razem z Netflixem robione.
I co, jak? Przeszedłeś całą ten? Miałeś szczęśliwe zakończenie?
To wiesz co, nie pamiętam już, prawdę mówiąc. Nie, tam nie było, tam było jakieś szczęśliwe zakończenie? Nie pamiętam,
nie, no, ale ogólnie nie podobało mi się. Ja jeszcze określam te, które jest takie chyba najbardziej kanoniczne, czyli kończy się tym, że gra została wydana, a jednocześnie jednocześnie widzisz jakby taką metę, czyli widzisz jakby to, że Netflix tworzy serial o tejże i o tym twórcy. Znaczy to taka meta w mecie.
I tam gra jego córka, tak? To jest
tak.
To...
Znaczy, czy
no tak, to widziałem. To widziałem.
No, co tam jeszcze takiego ciekawego ostatnio?
Natomiast nie, ale to by się podobało, to by się podobał Bandersnatch, bo ja
mi
nie
się podobały elementy, mi cała historia się nie podobała. W tym sensie, że ja uważałem, że po prostu fabularnie, jakby te twisty i to wszystko, jak to było, to było dosyć słabe. Że tam nie było... Że te rozgałęzienia nie były takie naprawdę rozbudowane, że tam wiele rzeczy się kończyło w sposób taki, powiedzieć, że jak nagle widzisz, że masz jakieś odgałęzienie, wiesz, tworzy się jakaś historia, ona tak naprawdę się kończy po kilku scenach i zaczynasz od nowa ten fragment.
No tak, no właśnie to
nie jest taka gra paragrafowa, gdzie możesz odbić w lewo totalnie, ale gdzieś tam dojść do końca i na przykład tak jak, nie wiem, w grach Telltale Games, że i tak to jakieś zakończenie mniej więcej będzie takie samo, tylko tam będą jakieś drobne różnice. Nie, tutaj po prostu miałeś to takie cięcie, no nie, o, tam bohater ten zginął, więc reset. Albo co się stało? Niby tam jakieś 2-3 kroki możesz iść dalej, ale koniec. No i tam były te absurdalne tam wersje, na przykład, nie wiem, tam ta scena walki jak z jakiegoś Matrixa, albo...
Tak, o matko, to było kretyńskie, strasznie. No. To po prostu już było takie, wiesz, tak samo ta jakby ta autoreklama Netflixa jako platformy przyszłości, no. Ale żeby było śmieszniej, to w ogóle takie filmiki, takie eksperymenty typu Choose Your Own Adventure były już na YouTubie kiedyś, bo przecież oni mają te adnotacje i tam można z tego zrobić przyciski. A więc to w jakimś tam, no. Więc to nie, widziałem, że już niektóre kanały eksperymentowały z tym, więc tak. To nie jest tak, że Bandersnatch jest pierwszy, tylko no, oczywiście...
A wiesz, że ta Minecraft Story, ta Telltale's Game, ona jest na Netflixie dostępna jako taka, no dosyć uproszczona gra, nie? Bo tam po prostu tylko podejmujesz decyzje w niektórych momentach, ale oglądasz całą grę jak film animowany. Jak,
no bo tak, no jest
to puściłem dzieciom mnie to... i z tak zaciekawieniem tam wybierałem różne opcje, nie pytałem co chcecie i tak dalej, ale mnie ta historia zupełnie nie porwała, więc nie byłem odbiorcą, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale tak jak mówiłem, no, takim filmem w pełni Choose Your Own Adventure, ale takim profesjonalnie jakby zrealizowanym technicznie. Bo wiadomo, że takich filmów to mieliśmy w erze, złotej erze CD-ROMów dużo, nie? Tam to, ale teraz tak naprawdę to jest ten Late Shift. Nie wiem, czy widziałeś ten Late Shift.
Nie.
No, to jest taki film, który jest fabularnie też jest dosyć płytki, ale przez to, że faktycznie ma kilka takich różnych wariantów i w niektórych momentach akcja może się potoczyć innym zupełnie torem, niekoniecznie doprowadzając do tego najlepszego zakończenia, to widzisz po prostu, że znaczy, masz wrażenie, że ta historia jest głębsza niż ona jest. Ona jest dosyć prosta i ona ma dziury, ale jak grasz drugi, trzeci raz, bo szukasz innych wariantów, to jakby masz wrażenie, że to no, faktycznie coś nowego jest, nie? Że jest, że jakąś inną opcję wybrałeś i to się w jakiś sposób... realizuje, nie? Że jest. No, ale...
Znaczy ja mam problem taki z tą formułą, że do tej pory jakby nie widziałem sensu i powodu korzystania z tej formuły. To znaczy w Bandersnatchu tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że to jest jakiś środek, żeby powiedzieć coś ciekawego za pomocą tej mechaniki. Bo tutaj masz de facto coś takiego, że masz świetnie zemulowaną estetykę lat 80. i kiepskich, źle przetestowanych gier, które się często wywalały, wykrzaczały i były ograniczone wizją projektanta i generalnie jak nie domyśliłeś się, co chciał projektant zrobić, to nie przeszedłeś dalej. I dostajemy w 2018 roku dokładnie taki sam film, który jest dokładnie taki sam jak te stare zepsute gry z lat 80. No jakby trochę nie o to chodzi moim zdaniem. To tak samo jak masz, nie wiem, jak masz gry, które są w stylistyce retro, platformówki, nie platformówki, mniej lub bardziej hardkorowe 2D, które przecież robią teraz furorę jako gry indie na Steamie i nie tylko, ale te gry są zrobione z myślą jednak o współczesnym graczu i Anno Domini teraz. A one wyglądają, tak, mogą trochę brzmieć jak 8-bitówki, jak 16-bitówki, natomiast to są gry, które są robione teraz i tego, ten, za przeproszeniem, zeitgeist widać. Natomiast w Czarnym Lustrze tego nie ma. Tutaj masz po prostu masz wziętą tą... To w sumie jest taka popisuwa, tak, że panowie wiedzą coś tam z historii gier, widać, że mają opanowane świetnie, obcykane te fetysze wszystkie, te wszystkie fetysze z lat 80. tutaj te kasety, tą neonową rzeczywistość.
Mocno przekonsultowali.
Ale to są pierdoły, bo jakby ten szablon, te ramy...
Większość ludzi nawet tego nie dostrzega. Tak.
No, młodsze pokolenie na pewno nie. Natomiast właśnie największy problem polega na tym, że tutaj jakby nie ma... To nie służy czemuś większemu, żeby powiedzieć coś ciekawego, no bo de facto wydźwięk tego filmu jest banalny, tak? To znaczy wybór jest iluzją, tak? I to projektant ma ostateczne słowo we wszystkich kwestiach, tak? Jest demiurgiem. Wow, super głębokie.
No tak, no właściwie to jedyna wersja właśnie gry, która się sprawdziła, to była gra, która tylko ci dawała iluzję wyborów i oczywiście recenzenci jak najbardziej to łykali, bo kiedy gra właśnie była niedokończona w tym sensie, że albo dawała ci zbyt wiele wyborów, to recenzenci nie rozumieli jej. No ale to jest grubsza rzecz, nie? To jest to też... No ale czy to jest ostatni eksperyment tego typu Netflixa?
Nie, no miejmy nadzieję, że nie, natomiast na pewno no nie jest to. Widzę, że ma to generalnie dosyć wysokie oceny, typu 7-8, natomiast no nie, to tak raczej 4, coś koło tego, może 5. No.
Ale w ogóle teraz jak, bo ja tego Oscarów nie oglądałem i nawet specjalnie się nie ekscytowałem tym, że nie wiem, że tu coś Pantera wygrała czarna, to że jakieś filmy takie bardziej prospołeczne.
Muzyczne bardziej chyba.
No, mnie to najbardziej męczy, jak już po raz kolejny widzę tą taką, ja nie wiem, jak już tak udają tych zakochanych, to niech się już hajtną. Jak tam Bradley Cooper i Lady Gaga, no nie, śpiewają gdzieś tam na fortepianie.
Swoją drogą to bardzo zabawne.
Udawany spontaniczność udawana, po prostu mnie to tak irytuje, no nie, ale to jest być może ja i jestem dziwny, nie, i wie, ale jak się tak kochacie i tak sobie patrzycie maślanie w oczy, to weźcie się hajtnijcie albo coś, nie.
Ale po co? Przecież to było po to, żeby był jakiś konkretny efekt. Przy czym, że było, w ogóle to jest bardzo ironiczne, że piosenka, która ma tytuł Shallow, jest puszczana na takiej, a nie innej imprezie, która właśnie jest Shallow i to jest bardzo mocno. Nie wiem w ogóle, wiesz, że tak powiem, jaka jest waga w tej chwili jeszcze Oscarów, ale wydaje mi się, że mocno symboliczna. Zwłaszcza tego całego show, które jest...
Na pewno spada oglądalność w ogóle Oscarów, ale to zmieniają się czasy, nie? I dlatego ja bym tego tak nie mierzył, ale nadal Oscary, co by nie mówić, są najważniejsze. Czy dla filmowców są najbardziej prestiżowe? Nie wiem, wątpię. Mi się wydaje, że jednak Cannes to jest coś więcej, nie? Ale to jest takie zupełnie inne podejście, inny poziom. Po prostu Oscary są popularniejsze, bardziej takie skomercjalizowane, dotyczą filmów, które wszyscy widzieli, a Cannes, czy wszystkie inne te Berlinary, czy jak, ja nawet nie potrafię wymówić tych wszystkich festiwali, nazw.
No trochę ich jest w Europie.
Tak, ale Tam przeważnie bardzo często pojawiają się firmy jakieś, które jacyś właśnie krytycy odkryją i czasami mają oko, czasami nie, bo to wiadomo, że nie wszystko się ludziom spodoba, ale czasami jest tak, że po prostu jakiś film zostaje doceniony właśnie tam. Tu nie ma, w Oscarach nie ma miejsca na filmy, na odkrywanie filmów. Tam, żeby film był nominowany i tak dalej, to są kolosalnie, to żeby na przykład taka zimna wojna się pojawiła i tak dalej, to kosztowało, nie chcę mówić setki tysięcy dolarów, może kosztowało nawet miliony dolarów na promocję, na zrobienie tego, na filmy, które wygrywają, to też dopóki Weinstein czy Weinstein, jak on się tam wymawia, nazwisko zapomniałem, nie spadł z piedestału za te wszystkie afery z nim związane, to przecież setki milionów dolarów wydawali na to, żeby właśnie te filmy były tak promowane, żeby one się znajdowały w tej czerwówce i były wybierane. Więc Oscary kiedyś lubiłem je oglądać, szczególnie jak na przykład mogłem je oglądać z komentarzem, na przykład w radiu Tomasza Raczka, Agnieszki Holat. No, ja pamiętam, ile lat temu, bo nie wiem, z 10-15 lat temu właśnie, kiedy w środku nocy nie wiem, czy nie mogłem spać, czy właśnie nie mogłem spać, bo słuchałem tej audycji, oglądałem Oscary. No, bardzo ciekawe rzeczy.
No tak, zdecydowanie.
I czy w ogóle ciebie zainteresowały te Oscary, czy jednak już ty nie jest taki, to już nie są te czasy, kiedy zwracało uwagę na to, co można teraz zobaczyć, za czym się rozejrzeć, bo akurat doceniono to na gali.
To znaczy raczej nie, inaczej, zdziwiła mnie ta właśnie mnogość filmów muzycznych, bo to był chyba jakby taki, nie wiem, ja nie oglądałem relacji, natomiast tego, co widziałem po nagrodach, Bohemian Rhapsody zostało obsypane nagrodami z tego, co pamiętam.
Film bez reżysera, bo reżyser został zniknięty podczas produkcji, nie wiem, czy pamiętasz?
No były tam jakieś z nim tak, bo to też takie podobne oskarżenia o jakieś napaści seksualne i inne tego typu rzeczy. Natomiast to też jest film dosyć dziwny, bo to inaczej, no rozumiem, że kreacja Ramiego Maleka była dosyć specyficzna i on tutaj musiał się rzeczywiście wysilić. Natomiast cały film, w ogóle ciężko powiedzieć, że to jest biografia, to jest taka bardzo ładna, cukierkowa, grająca na emocjach laurka, która nie ma za dużo wspólnego z jakimikolwiek aspiracjami biograficznymi, raczej z promowaniem marki Queen dla nowych pokoleń, powiedzmy, bo jeżeli cokolwiek ten film zrobił, to przypuszczam, że to mógł
tam
zrobić.
Tam fantastycznie odwzorowali na przykład koncerty, że to jest taki film...
To jest w ogóle strasznie dziwne, nie wiem po co to zrobili, bo można sobie kupić Live Aid na DVD czy na Blu-ray. Ta ostatnia końcowa scena, tak. Ta sekwencja, która zostaje jakby, jest emulacja koncertu, ona jest przedziwnie długa i w zasadzie ciężko stwierdzić, po co to zostało zrobione, bo można sobie to obejrzeć w oryginale. Natomiast ja się spodziewałem czegoś innego.
Znaczy, wiesz, ale też słyszałem opinie od osób, które tak specjalnie nie rozwodzą się na temat właśnie czym ten film jest, a czym powinien być. Queen ma tak niesamowitą historię i Freddie Mercury przeżył tak fascynującą drogę na szczyt i tak tragicznie po prostu odszedł. Być może właśnie, być może gdyby był, nie brykał się z tą chorobą, gdyby przeżył, to byłby jak Rolling Stones.
Nie zaprzeczam jakby sile muzyki, bo to w ogóle nie ma czego podważać. To, że tak powiem, jeżeli chodzi o głos i geniusz muzyczny, to jest zespół. Nawet jak ktoś nie lubi klimatów rockowych, to ciężko podważać.
Ale chciałbyś troszeczkę czarnej strony tego wszystkiego.
Ten zespół ma swoją niezaprzeczalną historię. Wiesz co, nawet nie, w tym filmie są po prostu zabiegi, które są zwyczajnie głupie. Na przykład to jakby spłycanie prostego faktu tego, że Freddy był, on nie był gejem. On był raczej queer, on eksperymentował we wszystkim.
Biseksualistą, tak.
Natomiast tamta bohaterka, która gra jego żonę, mówi wprost, że ty jesteś gejem. No tak nie było. A tak samo na przykład to ta dziwna scena z menedżerem w EMI, nieistniejącym zresztą, nieistniejąca scena, tego w ogóle nie było w biografii, to oni sobie zrobili, żeby to fajnie wyglądało. Nie wiedzieć po co.
No to już jest ta nieszczęsna licencja poetyka niektórych filmów biograficznych, gdzie zmienia się zupełnie bez sensu.
Znaczy powiem ci tak, dla mnie to jest pewien niebezpieczny sygnał, tak? Bo to nie jest zmienianie faktów, to nie jest przeinaczanie faktów.
To jest tworzenie nowych, tak. Zupełnie
to już zaczynamy się bawić, ten film pod tym względem jakby odzwierciedla dzisiejsze czasy, że żyjemy w epoce alternatywnych faktów Trumpa. I ten film trochę tak ma. I tak samo na przykład ten pseudorozpad zespołu przed tym reunionem, przed Live Aid, nie było niczego takiego.
No i zawsze, bo wiesz, bo właśnie film musi mieć taką konstrukcję, wiesz, jest tak klasyczna konstrukcja, musi być dramat, no nie, muszą być te trzy akty. I zawsze w tych trzech aktach musi się coś wydarzyć i teraz, no jak tą historię tak poskładać, żeby jednocześnie nie drażnić za bardzo, bo to też jest kwestia tego, że na pewno nie Maka czy Brian May, czy ktoś inny tam no, nie chcieli za bardzo, żeby właśnie te mroczne strony zostały wyciągnięte, a z drugiej strony jakoś nie przeszkadzało im, że właśnie tworzyli nowe jakieś wymyślone historie.
Nie, im to kompletnie nie przeszkadza, dlatego że tak naprawdę jakby się przyjrzeć trochę bardziej historii Queen, to tak naprawdę oni takie zarządzanie marką już mieli wtedy w latach 70. To znaczy to Freddie się tym też zajął, bo on przecież jest... on przecież miał chyba wykształcenie artystyczne, w sensie on był nie pamiętam, czy po grafice, czy po czymś takim. Przy poprojektowaniu graficznym, on zaprojektował przecież logo Queen. I to on dbał o taką stronę też wizualną i on był przecież straszliwie, strasznie zabiegał o to, żeby fakty z jego życia nie wychodziły na jaw, więc to jakby można, jeżeli by mówić w takich kategoriach, to znaczy tego, że ten jakby wola Freddiego nadal jest spełniona, tak? W sensie, żeby nie wyciągać za bardzo jego życia na wierzch. To pod tym względem tak, natomiast to oczywiście psuje film pod tym względem, że to są po prostu laurki, tak? To są świetnie, to się świetnie ogląda, świetnie się tego słucha, no bo to w kinie masz, wiesz, głośność na full. Natomiast jakby brakuje rzeczywiście jakiejś takiej biografii.
No teraz się unika w ogóle jakiejkolwiek kontrowersji, w jedną, w drugą stronę. Znaczy, są pewne rzeczy, które mogą być kontrowersyjne, ale one muszą być, tak jak powiedziałeś, że one muszą być dopasowane do pewnej rzeczywistości, w której żyjemy. To była bardzo złożona postać i wiesz, ja interesowałem się Queenem, ale to był taki okres, że szczególnie właśnie ten początek lat 90. i po śmierci my byliśmy takim pokoleniem, które dopiero poznawało tą muzykę, poznawało ten zachód, więc jakby my już byliśmy fanami Queena po tym, jak już cały zachód zdążył nawet się oswoić z tą śmiercią, no nie?
No tak, tak, Freddiego.
A my dopiero także odkrywaliśmy i ja odkryłem Queen, a później się okazało, że odkryłem, że Freddy nie żyje i to taki był cios. Ja pamiętam, że miałem taką fascynację, że kupowałem jakieś książki, one były wręcz broszurkowe, ale opowiadały historię Queen. No i być może to jest właśnie to, co powiedziałeś, że fakty z życia tak naprawdę, które by stworzyły taką fantastyczną książkę, grubą, one nigdy nie wypłyną, bo te osoby sobie nie życzą tego, nie? I sam Freddie sobie tego nie życzył. A być może też z drugiej strony no nie wiem, znaczy nie wydaje mi się, że ta historia jego życia nie jest ciekawa.
Nie, właśnie na pewno jest. I właśnie, tak. Właśnie jestem ciekaw, czy kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy będzie można się podjąć, nie wiem, czy to za aprobatą żyjących członków, czy może już gdy ci członkowie nie będą, pozostali członkowie zespołu i nie będą żyli, to wtedy będzie można nakręcić coś, co oddaje jakąś prawdę i po prostu jest skomplikowane. No,
ale trzeba to spisać, tak, póki jeszcze wszyscy, którzy pamiętają te szczegóły są.
No właśnie, to jest ten problem. To jest trochę taki, mi to przypomina ten problem, który był u nas na naszym poletku. Mieliśmy taką kontrowersję z książką Domosławskiego o Kapuścińskim. To jest dokładnie ten sam problem. Znaczy, dokładnie, no powiedzmy, że
No ale wiem, mniej więcej coś takiego. Kapuściński non-fiction, tak.
Tak, tak. Wszystkie biografie Kapuścińskiego, które u nas były wydawane, były pisane przez niemalże, wiesz, wszystkie były pomniczkowe, były pisane przez świeżo opierzone studentki czy absolwentki polonistyki i wszędzie tam były bite, wiesz, pokłony i pisane peany na cześć Kapuścińskiego, natomiast jego bliski przyjaciel i współpracownik odważył się napisać że i targany wieloma wątpliwościami i konfliktami wewnętrznymi.
Ja, napisać, ale, no, znaczy, ale... ja mówię prawdę w sensie, no, próbował obiektywną książkę napisać o Kapuścińskim.
Tak.
Nie? I jakby ta książka tak pokazać, jest że to były takie czasy, no nie? I gdyby on pewnych rzeczy, pewnych zabiegów nie stosował, pewnych na kontakty nie wchodził i tak dalej, to nie byłoby Kapuścińskiego. Być może był jakbyś inny reportażysta. To samo przecież z Tony Halikiem mi się wydaje. Kałużyński przecież to jest postać legendarna wśród krytyków filmowych, ale on doskonale wiedział. On nie był cynikiem, ale on doskonale wiedział, że po prostu trzeba się dopasowywać do czasów. I on doskonale i za komuny się miał i on tworzył jakieś takie, wiesz, fikcyjne jakieś krytyki z zachodu, jakieś takie to był niesamowity człowiek, no nie, jeśli chodzi o tę postać, no nie? Ale ona na pewno nie była, jakby to powiedzieć, taka kryształowa, no nie?
No właśnie, ale właśnie
kryształowi ludzie nie są ciekawi
Ktoś podejmuje taką decyzję, żeby odbierać wielowymiarowość postaci, która jest po to, żeby ją uczynić ikoną w takim sensie kościelnym, tak? Taką ikoną.
Tak, i wracając wielkie koło, zataczając na przykład do Star Trek Discovery, przez to, że jest ta postać, która Michael Burnham, nie? Tej głównej bohaterki, przez to, że ona jest taka kryształowa, ale to jest, ona ma niby skazy, ale to są takie skazy, wiesz, honorowe. Że wiesz, że to nie jest, że to ona podejmowała pewne decyzje i niektórzy oceniają te decyzje źle, ale prawda, historia mu ceni kryształowo i potem we wszystkim, co ona robi, jest najlepsza i wszystkie rozwiązania od razu podejmuje. Wiesz, jakby to tworzy tak nieciekawą postać, dlatego, że tam nie ma takich konfliktów. Te wszystkie konflikty, które są udawane, są, wiesz, ci ludzie więcej mówią o czymś niż pokazują. Jakby nie oceniasz ich przez czyny, tylko przez słowa.
O, taka Bethesda.
Czyli musisz mnie doceniać, dlatego, że ja jestem, powiedzmy, na pierwszym miejscu w tym i w tym. A nie, że docenisz mnie, bo widziałeś, że ja coś dokonałem, co sprawiło, że po prostu urosłem w twoich oczach. Wiesz, jakby tego mi w tej postaci brakuje, no ale to jest też temat rzeka i jeśli drogi Piotrze, pozwolisz, to chyba zrobimy takie małe cięcie i zakończymy. Dziękuję ci serdecznie, Piotrze, dziękuję Benkowi, który musiał nas opuścić wcześniej. No trudno. No mam nadzieję, że następnym razem uda się i będziemy troszeczkę dłużej z naszym drogim analitykiem finansowym i specjalistą od spraw Microsoftu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim drogim naszym słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na www.fantasmagieria.net, w grupie Fantasmagierii, Fantasmagieria na Facebooku, fanpage, podcast Fantasmagieria, Twitter. Wszystko. Dziękuję ci jeszcze raz, Piotrze, i do usłyszenia.
Dziękuję również.